Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam z Sejmu, sali kolumnowej. W tej sali za chwilę rozpocznie się posiedzenie Komisji Innowacyjności, która zajmuje się innowacyjnością, informatyzacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego. To na tej komisji, na tym posiedzeniu będą przedstawione, referowane dwie sprawy. Pierwsza dotyczy prezentacji raportu na temat dostępności sygnału cyfrowego w polskich domach i przygotowania gospodarstw do odbioru tego sygnału. Prawdopodobnie możemy spodziewać się ministra administracji i cyfryzacji, pana ministra Michała Boniego. A druga sprawa, która też na tej Komisji Innowacyjności będzie podejmowana, to jest rozpatrzenie odpowiedzi ministra administracji i cyfryzacji na dezyderat numer 4 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie cyfryzacji naziemnego nadawania telewizyjnego. To jest kontynuacja tej sprawy, bo ona już od dłuższego czasu przez chociażby tą Komisję Innowacyjności jest podejmowana. Obrady będzie prowadził pan poseł Mieczysław Golba, który jest przewodniczącym tej komisji. Ze mną jest teraz pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie pośle, czego możemy się spodziewać? Czy pan, nie wiem, chociażby zadowolony, czy usatysfakcjonowany jest odpowiedziami, które dotarły do posłów, jeżeli chodzi chociażby o ten dezyderat numer 4?
Czyli ta komisja jest kontynuacją wcześniejszych posiedzeń Komisji Innowacyjności i Nowoczesnej Technologii, dlatego że te dezydraty, które były kierowane do pana ministra Boniego, dotyczyły także telewizji Trwam. One nie były dla nas wystarczające. Uważamy, że te wypowiedzi, no niestety często dosyć były pokrętne, niejasne. I dlatego staramy się w pewien sposób, można powiedzieć, dociskać do muru i pana ministra, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, do tego, żeby ta sprawa była w sposób jasny rozstrzygnięta, dlatego że i kwestia zmiany systemu w Polsce i kwestia dostępności telewizji Trwam do multiplexu, jak wiem, przecież od wielu już miesięcy budzi olbrzymie emocje. I tutaj na tym posiedzeniu komisji mamy prawo i chcemy domagać się ze strony rządu jasnych odpowiedzi w tej sprawie.
Myśli pan, że do takich odpowiedzi dojdzie, czy będziecie właśnie usatysfakcjonowani tym?
No, ta komisja jest kontynuacją wcześniejszych komisji. Gdybyśmy byli zadowoleni, tej komisji dzisiaj by nie było. Nie jesteśmy zadowoleni, zresztą cały czas sprawa i multiplexu i dostępu telewizji Trwam do multiplexu i cały czas sprawą aktualną. Jakby nie odpuszczamy i rząd musi czuć nasz oddech, tak powiem, na plecach. Również Krajowa Rada Radiofonii musi czuć tutaj nasz oddech na plecach. I temu służą właśnie te komisje i chcemy, żeby decydenci mieli świadomość, że nie odpuścimy tej sprawy i będziemy przyglądać i monitorować na bieżąco i działania rządu i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie.
Odpowiedzi na dezyderat były udzielone. Tam między innymi, jak pamiętam dobrze, była informacja przekazywana, że wszystkie odpowiedzi, że to wszystko, co te odpowiedzi jakby zawierają, no będzie załatwione przed wyłączaniem analogowym telewizji, bo już te uruchomienia od dawien dawna są możliwe, jeżeli chodzi o telewizję naziemną cyfrową.
Wszyscy wiemy i nie trzeba nikogo przekonywać, że tu jest ewidentnie niesłuszna decyzja Krajowej Rady Radiofonii wobec telewizji Trwam, ewidentne wykluczenie. Jednakże no, ci urzędnicy, którzy taką decyzję podjęli, nie chcą przyznać się do winy i twierdzą, że jest wszystko w porządku. My wszyscy wiemy, że tak nie jest i myślę, że druga strona także wie, że nie ma racji, dlatego trzeba te argumenty wszystkie przeciwstawiać, żeby jednak pokazywać, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest od tego, żeby w sposób nierówny przyznawać koncesję, ale żeby każdy podmiot, który spełnia określone warunki przewidziane przez ustawę, taką koncesję uzyskał.
A myśli pan, że nie będzie tak, że każda strona będzie mówiła swoje, tak jakby chociażby posłowie opozycji, tak? Mówią, przedstawiają swoje kwestie, a państwo nie otrzymuje odpowiedzi.
No, takie oczywiście zagrożenie istnieje, ale jakby nie ma innej alternatywy, nie ma innej drogi. Od tego jest parlament, od tego są branżowe komisje i właśnie Komisja Innowacyjnej Gospodarki jest taką komisją. I tutaj oczywiście istnieje kontrola, możliwość kontroli i nadzoru nad odpowiedziami, bo przecież parlament trwa. Póki co jeszcze będzie trwał co najmniej 3 lata, więc jest możliwość i kontroli przez parlamentarzystów, ale także przez inne organy kontroli, takie jak NIK, zasadności i legalności wydawanych decyzji i odpowiedzi w tej sprawie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, naszym gościem był pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Ja wspomniałem o tych dwóch sprawach prezentacji raportu na temat dostępności sygnału cyfrowego w polskich domach, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Druga sprawa, kwestia dezyderatu numer 4. Na to spotkanie, na które przybyli przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oczywiście odpowiedzialni i reprezentujący Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, są też przedstawiciele nadawców. Tak gdzieś rozglądałem się po sali. Ona zazwyczaj jest szczelnie zapełniona przy różnego rodzaju posiedzeniach. I na to spotkanie został przygotowany raport Proces wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Tutaj przygotowała go pani podsekretarz stanu Małgorzata Olszewska. Skierowała ten raport, tą odpowiedź na ręce przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, pana Mieczysława Golby. Dzisiaj więc coś więcej na temat i pierwszych wyłączeń, i uruchamiania konkretnych kolejnych programów w multiplexie pierwszym, drugim i trzecim. Ja może
tak,
też
minęło, także witam bardzo serdecznie.
Wspomnę, że
otwieram
ten,
posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności.
Dezyderat numer 4, uchwalony na posiedzeniu 24 maja 2012 roku, zawiera 7 pytań. Na niego, na te pytania też zostały postawione, zostały skierowane odpowiedzi. Dzisiaj również o tym będziemy mogli usłyszeć. Bardzo dziękuję. Zapraszam do uważnego słuchania tego, co dzieje się na komisji.
Przy porządek dzisiejszego posiedzenia naszej komisji mamy dwa punkty. W punkcie pierwszym prezentacja raportu na temat dostępności sygnału cyfrowego w polskich domach i przygotowania gospodarstw do odbioru tego sygnału. I punkt drugi to będzie rozpatrzenie odpowiedzi ministra administracji i cyfryzacji na dezyderat numer 4 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie cyfryzacji naziemnego nadawania telewizyjnego. Jest to kontynuacja. Powyższy porządek i materiały posłowie, członkowie komisji otrzymali. Wobec powyższego chcę zapytać, czy jest jakieś... Bardzo proszę, jest zgłoszenie pan profesor.
Tak, panie przewodniczący, mam propozycję natury proceduralnej. Ponieważ punkt, o którym pan wspomniał w drugiej kolejności, jest kontynuacją posiedzenia, jednego z posiedzeń poprzednich, proponuję zamienić kolejność, czyli najpierw rozpatrzyć punkt, który jest kontynuacją posiedzenia, które odbyło się już jakiś czas temu, a potem przejść do omówienia raportu. Będzie to tym, jak sądzę, łatwiejsze, że chciałem przypomnieć panu przewodniczącemu, że tuż przed przerwaniem posiedzenia poprzedniego, a rzeczą, którą mieliśmy zrobić, było przegłosowanie wniosku formalnego pani poseł Iwony Guzowskiej o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania nad przyjęciem dezyderatu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja też nad tym rozważałem. No szkoda, że na prezydium naszej komisji nie padł taki wniosek, bo dlatego, że te dwa tematy, te dwa punkty, one stricte się pokrywają. One są niemalże w naszym zapytaniu, w dezyderacie, które będę chciał jak gdyby w niektórych punktach przedstawić Państwu, są zdecydowanie pytania nasze właśnie o tym raporcie między innymi. I on nie występował, więc wobec powyższego myślę, że tutaj chyba byłoby zbyteczne pierwsze, prawda, odpowiedź na dezyderat, a później, prawda, no, prezentacja raportu. Bardzo proszę, pan profesor.
Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za wsparcie mojego wniosku. Jeżeli jest tak, jak pan powiedział, a tak jest, że w dezyderacie występują kwestie, które są przedmiotem raportu, to wydaje mi się rzeczą oczywistą, że najpierw skończymy zajmować się dezyderatem, a potem zajmiemy się raportem, który jest odpowiedzią między innymi na zapytania zawarte w dezyderacie. Podtrzymuję swój wniosek.
Bardzo proszę, czy jest zgoda, aby właśnie w takiej, może czy jest pytam, czy jest sprzeciw wobec wniesionego przez pana profesora porządku dzisiejszego? Nie widzę, nie słyszę, wobec powyższego przyjmujemy kolejność, że będzie w pierwsze rozpatrzenie odpowiedzi ministra administracji i cyfryzacji na dezyderat numer 4 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie cyfryzacji naziemnego nadawania telewizyjnego jako kontynuacja. A w punkcie drugim przede wszystkim prezentacja raportu na temat dostępności sygnału cyfrowego w polskich domach i przygotowania gospodarstw do odbioru tego sygnału. Drodzy Państwo, wobec powyższego, że będziemy rozpatrywać punkt drugi jako punkt pierwszy, co żeśmy już jak gdyby postanowili, chciałbym Państwu króciutko przede wszystkim przedstawić jak gdyby zasadność naszego dzisiejszego posiedzenia komisji i wobec powyższego chcę powiedzieć, że dezyderat numer 4, który podjęła Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii do Prezesa Rady Ministrów w sprawie cyfryzacji naziemnego nadawania telewizyjnego, uchwalony na posiedzeniu w dniu 24 maja. Chcę powiedzieć tutaj, że Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w dniach 15 lutego oraz 29 marca 2012 roku rozpatrzyła informację ministra administracji i cyfryzacji o stanie zaawansowania wdrożenia telewizji cyfrowej. Chcę tutaj również zaznaczyć w szczególności, że komisja w dniu 24 maja ponownie rozpatrzyła sprawę uchwalenia dezyderatu do prezesa Rady Ministrów w sprawie tego procesu. I tutaj chcę zaznaczyć, że komisja wówczas krytycznie oceniała dotychczasowe skutki funkcjonowania ustawy o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz wdrażanie zaniepokojone dotychczasowym przebiegiem przede wszystkim procesu cyfryzacji naziemnego nadawania telewizyjnego. I w związku z powyższym nasza komisja skierowała jak gdyby kilka punktów do prezesa Rady Ministrów, a w szczególności chodzi o niezwłoczne, to jest do 31 lipca 2012 roku, przeprowadzenie badań, jaki odsetek gospodarstw domowych w obszarach, w których planowane jest wyłączenie naziemnego nadawania analogowego w 2012 roku jest technicznie przygotowanych do odbioru tego sygnału cyfrowego. To jest jak gdyby pierwszy punkt z naszego dezyderatu. Natomiast nie ukrywam, że drugi to było przesunięcie planowanego wyłączenia sygnału analogowego w każdym przypadku, gdy odbiornikami będzie dysponować mniej niż 95% gospodarstw domowych, wyłączenie z przesunięciem terminu ostatecznego wyłączenia sygnału analogowego. I punkt trzeci, przedstawienie wyłącznie z uregulowaniami prawnymi skutecznego programu dotarcia do sygnału cyfrowej telewizji naziemnej do całego obszaru kraju, włącznie z terenami górskimi. I chcę tutaj zaznaczyć jako punkt czwarty, bardzo ważne, wyjaśnienie wszelkich kontrowersji związanych z przydziałem pasm telewizji cyfrowej na multipleksach ze szczególnym uwzględnieniem telewizji Trwam. Wyjaśnienie wszelkich kontrowersji z uwzględnieniem telewizji Trwam. Zdecydowaną poprawę skuteczności i poziomu merytorycznej kampanii informacyjnej, które również to się właśnie wiąże z naszym, dzisiaj już będzie to drugim punktem i myślę, że tutaj również należy przytoczyć punkt numer 6, przygotowanie do 31 lipca 2012 roku projektu rozwiązań prawnych zapewniających pomoc materialną przeznaczoną na przystosowanie odbiorników telewizyjnych do odbioru programu cyfrowego dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz innych, których sytuacja materialna może spowodować wykluczenie cyfrowe w obszarze telewizji. I punkt ostatni, siódmy, przedstawienie na posiedzeniu Sejmu najpóźniej do 31 października 2012 roku przed pierwszym planowanym wyłączeniem sygnału analogowego kompleksowego raportu ze stanu dostępności sygnału cyfrowego w polskich domach i przygotowania gospodarstw domowych do odbioru tego sygnału. Wobec powyższego bardzo proszę o zabranie głosu panią minister administracji i cyfryzacji, panią Małgorzatę Olszewską o zreferowanie tego tematu. Bardzo proszę, pani minister.
W sprawie proceduralnej, panie przewodniczący.
Proszę bardzo.
Jeszcze raz przypominam, bo być może się wyraziłem zbyt nieściśle. Ostatnim punktem, do którego doszliśmy na poprzednim posiedzeniu, które w tej chwili kontynuujemy, był wniosek proceduralny pani poseł Iwony Guzowskiej o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad dezyderatem. W związku z tym, ponieważ nie zachodzą żadne inne okoliczności, a regulamin Sejmu jest w tej sprawie jednoznaczny, panie przewodniczący, proszę o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem formalnym pani poseł Guzowskiej.
No, ale pani poseł Guzowskiej nie ma, więc wniosek ale jakby nie jest podtrzymany.
Panie przewodniczący. Jest
chyba, że pan przewodniczący taki zgłosi teraz
jest
wniosek.
Jest pan znakomitym parlamentarzystą i wie pan dobrze, że ponieważ kontynuujemy posiedzenie, a na poprzednim bez wątpienia pani poseł Głozowska była i co wynika z protokołu zgłosiła taki wniosek, natomiast go nie wycofała. Nie widzę powodu poprawiania czy uzupełniania tego wniosku. Został zgłoszony i zgodnie z zapisami regulaminu Sejmu powinien być w tej chwili przegłosowany. Jaki będzie wynik głosowania? Nie wiem, natomiast domagam się przestrzegania regulaminu. Dziękuję.
Bardzo proszę ten zgłos sali. Bardzo proszę zgłoszenie pana posła.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam apel do pana wiceprzewodniczącego, żeby nie bawić się w kruczki prawne po to, żeby zablokować dyskusję. Ja nie jestem członkiem tej komisji, natomiast biorę udział w jej pracach dzisiaj po to, aby dowiedzieć się, jak wygląda przygotowanie naszego kraju do wdrożenia cyfryzacji. Jakie są zagrożenia, jakie są problemy i z dokumentów, które czytam, wynika, że jest to przygotowane w sposób niewystarczający, że znaczna część mieszkańców Polski nie wie, na czym polega cyfryzacja i zachowania takie, jak z całym szacunkiem, ale pana wiceprzewodniczącego dzisiaj, tylko pogłębiają tą sytuację. Oczekuję od pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, od pani minister, wyczerpujących wyjaśnień na ten temat. Także tych wyjaśnień, których nie otrzymałem w pytaniu bieżącym, w którym występowałem razem z panią poseł Barbarą Bubulą kilka tygodni temu, dokładnie w tym temacie. Także gorąco apeluję o to, abyśmy procedowali dzisiejszą komisję. Pani poseł, która składała wniosek, gdyby była zainteresowana podtrzymaniem go, myślę, że byłaby obecna na dzisiejszym posiedzeniu komisji i nie potrzebuje adwokatów. W takim razie, panie przewodniczący, apeluję o kontynuowanie posiedzenia.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani poseł Beata Kempa.
Dziękuję panie przewodniczący, wysoka komisja. Ja myślę, że czas, aby dobrym obyczajem w naszym polskim parlamencie stało się to, abyśmy przestali kneblować sobie usta. Obywatele będą odnosić wrażenie, że my tu przychodzimy tylko po to, żeby się zebrać, podpisać listę i wyjść. Jeżeli problem został przedstawiony, porządek został przedstawiony, nikt tego porządku nie zakwestionował, przynajmniej do dnia dzisiejszego, czyli do momentu, kiedy spotkaliśmy się. Jest odpowiedź tutaj, którą otrzymaliśmy, na którą chcielibyśmy, mówię o Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, też podyskutować, bo rzeczywiście dane tu są porażające. Jeżeli to jest nasze miejsce pracy, naszym zadaniem jest debatowanie i podejmowanie stosownych wniosków, to naprawdę tego typu wnioski, jak zamknięcie obrad, jak odrzucenie w pierwszym czytaniu, zamknięcie dyskusji, zastanawiamy się to, po co my tutaj jesteśmy. Tylko po to, żeby się zebrać i podpisać listę i wyjść. Więc właśnie dlatego ja uważam, że ja rozumiem, że to może być niewygodne, może nawet nie może, jest niewygodne dla opcji rządzącej, że musi się tutaj tłumaczyć z niesłusznych decyzji w tej sytuacji, ale to nie jest nasz problem. To jest problem tych, którzy te decyzje podejmują i powinni przy podejmowaniu tych decyzji włączyć myślenie i wtedy nie mieliby inni posłowie problemu. Skoro myślenie było wyłączone, być może jakieś nakazy wykonane, to nie znaczy, że dzisiaj mamy tego nie oceniać. Tym bardziej, że dyskusja, panie przewodniczący, w tej sprawie ma odbyć się niebawem w komisji, w jednej z komisji Parlamentu Europejskiego, w komisji Liberty. Ona się odbędzie, ta dyskusja. I wszystkie te materiały, które zostały wypracowane przez poszczególne komisje polskiego parlamentu, będą tam przedstawiane. I sprawa staje się poważna i staje się międzynarodowa, ponieważ tu idzie o fundamentalną kwestię wolności słowa i wolności mediów. Przypominam, o to walczyło wiele osób i zginęło przed 89 rokiem, a dzisiaj musimy tą walkę podjąć na nowo, tym bardziej, że idzie o dyskryminację katolików w Polsce. Dlatego, panie przewodniczący, absolutnie ja proszę pana, by pan mocą i mądrością przewodniczącego absolutnie nie dopuścił do głosowania takiego wniosku, żebyśmy się za chwilę rozeszli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Brzezinka.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam wrażenie, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. Tutaj przedmówcy mówili między innymi o tym, że jest wiele różnych sygnałów płynących co do stanu realizacji procesu cyfryzacji, co do jak będzie wyglądała dostępność tego sygnału, ale moim zdaniem to jest obszar drugiego punktu naszego dzisiejszego porządku obrad, prezentacja raportu po tych zmianach, które zaproponował pan przewodniczący Kazimierczak, a które zostały poprzez komisję przyjęte. Natomiast wniosek I tu pozwolę sobie przypomnieć pani poseł Beacie Kempie, że no, obowiązuje nas regulamin Sejmu, który mówi jednoznacznie, jak komisje czy jak cały Sejm powinien procedować w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego. Ten wniosek został zgłoszony na poprzednim posiedzeniu po długiej debacie nad odpowiedzią na dezyderat, który komisja skierowała i wydaje mi się, że regulamin nie pozwala nam potraktować tego wniosku tak, jak państwo proponujecie. On po prostu musi zostać rozpatrzony, skoro został zgłoszony. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Kazimierczak.
Jeśli państwo pozwolicie, ponieważ byłem tu przywołany parę razy apelami, ja się odniosę w trybie ad vocem do tych stwierdzeń. Proszę państwa, ja się bardzo cieszę, że obrady Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii spotykają się z tak dużym zainteresowaniem posłów spoza komisji. Ubolewam tylko, że jest to zainteresowanie wybiorcze. Ja rozumiem, że fakt, iż pani poseł Kempa się tutaj pojawiła właśnie dzisiaj, a nie na poprzednim posiedzeniu, na przykład jest związany z imperatywem moralnym, a nie z niczym.
Przepraszam,
nakazem.
Byłam również na posiedzeniach, które odbywały się jeszcze w kancelarii prezydenta.
Jeśli
i proszę tu nie insynuować tego typu rzeczy.
Natomiast zgadzam się w 100% z panem posłem Brzesinką, że regulamin Sejmu chyba nas obejmuje, a ponieważ państwo zgłaszaliście tutaj problem nieobecności pani poseł Guzowskiej, która zgłaszała ten wniosek, ja proponuję rzecz najprostszą możliwą, zapytać pani poseł, czy go podtrzymuje. Jeżeli podtrzymuje, powtarzam, domagam się przegłosowania tego wniosku. Jesteśmy w instytucji demokratycznej, a więc nie znamy a priori wyniku głosowania. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy po tym głosowaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Bogucki.
Panie przewodniczący, szanowny przedmówco, ja zrozumiałem i chyba większość powinna była zrozumieć wystąpienia przedmówców, że jest to apel do wnioskodawczyni o wycofanie wniosku, a nie próba zmieniania regulaminu Sejmu i każdy wnioskodawca ma prawo zawsze wniosek wycofać. Ja przynajmniej chciałbym także wziąć udział w debacie, biorąc pod uwagę to, że pracuję jeszcze w dwóch innych komisjach, no to oczywiście nie na każdym posiedzeniu Komisji Ewencyjności i wielu innych komisji mogę brać udział, ale zdarzają się tematy, które są bardzo ważne, ale jednocześnie też ważne nie tylko z punktu widzenia posłów, ale z punktu widzenia społeczeństwa. No i tutaj, gdy mamy problem wdrażania nowej technologii, która dotyczy praktycznie każdego Polaka, no to dyskusja nie powinna być ograniczana w żaden sposób. Dziękuję bardzo. I dlatego proponuję, żeby wnioskodawcy wycofali ten wniosek, a taką możliwość się mają. To jest między innymi sprawdzian tolerancji, o której przed chwilą była mowa na sali obrad. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu posłowi. Bardzo proszę o zabranie głosu panu przewodniczącemu Markowi Suskowi. Bardzo proszę, pan Marek Suski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, wysoka komisjo, otóż powstał pewien problem. Problem związany z tym, że rzeczywiście regulamin Sejmu przewiduje formę, czy też formułę zamknięcia dyskusji, zakończenia dyskusji, czy też przyjęcia stanowiska, albo przyjęcia uchwały, czy poprawki bez dyskusji. Taki wniosek formalny regulamin daje. Można taki wniosek zgłosić. Regulamin zresztą mówi też, że po uargumentowaniu, głosie za i głosie przeciw, taki wniosek powinien być niezwłocznie poddany pod głosowanie. I tutaj ci państwo, którzy o tym mówią, muszę stwierdzić z przykrością, mają rację. To prawda. No, byłem przewodniczącym Komisji Regulaminowej i wielokrotnie te kwestie były stawiane wtedy, kiedy jakakolwiek większość w Sejmie próbowała przeforsować coś, co no, można powiedzieć budziło wątpliwości, dyskusję, społeczną dezaprobatę i żeby zamknąć dyskusję nawet przed własnym elektoratem, żeby nie mogła poznać argumentów. Takie kruczki były stosowane. I na posiedzeniach Komisji Regulaminowej nawet wprowadzono specjalne zapisy do regulaminu, które miały ograniczyć to prawo dotyczące właśnie zamykania dyskusji do tylko posiedzenia plenarnego, i wyłączyły z tego posiedzenia komisji, które były zwołane w trybie nadzwyczajnym, czyli z wniosku grupy posłów i miały określony punkt, jeden punkt i w takich przypadkach takiego wniosku formalnego zgłaszać nie można. No, nasza komisja nie jest zwołana w tym trybie. No, jeżeli taki wniosek został zgłoszony, to niestety ku mojemu rozgoryczeniu będzie on musiał być przegłosowany, a ponieważ wiemy, że większość jest i w każdej komisji jest większość, to pewnie dyskusja zostanie zamknięta. Można tylko wyrazić ubolewanie, że w tym wypadku będzie to swego rodzaju cenzura nakładana na posłów, którzy spotykają się w komisjach po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest rzeczywistość, podyskutować, zgłosić uwagi, a nawet dezaprobatę, bo takie jest prawo w demokracji opozycji. I jeżeli taki wniosek jest podtrzymany, będzie musiał być głosowany, to nie pozostanie nic innego, jak zgłosić posiedzenie Sejmu w tym trybie, który wyklucza możliwość zamknięcia dyskusji. Jeżeli ten wniosek nie będzie wycofany, to w takim trybie po prostu zgłosimy wniosek i wtedy nie będzie można zakneblować ust posłom i debata się odbędzie tak czy inaczej. Odbędzie się trochę później w terminie wynikającym też z regulaminu, bo regulamin mówi, że po zgłoszeniu takiego wniosku jest odpowiedni termin, kiedy przewodniczący jest obowiązany taką komisję zgłosić. Także tak czy inaczej dyskusja na ten temat nas nie ominie. Natomiast pozostanie wstyd, że jest wprowadzana cenzura i że w demokratycznym podobno państwie, jakim jest Polska, platforma, która się nazywa obywatelską, wprowadza dyktatorskie metody i knebluje usta opozycji, bo ta sprawa dotyczy opozycji, ograniczania wolności do informacji, która jest podstawową, zapisaną w Konstytucji, nieodbieralną funkcją w państwie demokratycznym, której nie można odebrać obywatelom. Ale jeżeli państwo ten wniosek podtrzymacie, to zgłosimy taki wniosek i w trybie tym już nadzwyczajnym będziemy obradować. Z takim niestety smutnym przesłaniem, że oto ci, którzy kiedyś mówili o wolności słowa, nazywali się liberałami, a liberalizm to wolność, tą wolność właśnie ograniczają, odbierają i kneblują usta, odbierając też prawo do informacji, czy też osobom o odmiennych poglądach, czy też odbierając prawo do posiadania własnych mediów katolickich ludziom wierzącym, to można powiedzieć napawa smutkiem i wywołuje takie wrażenie, że oto Platforma Obywatelska wykonała zwrot o 360 stopni. Ja mam prośbę do pana przewodniczącego, żeby wycofał ten wniosek, bo tak czy inaczej dyskusja na ten temat nas nie minie, a tylko zostanie wstyd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Suskiemu. Bardzo proszę pan przewodniczący Kazimierczak.
Ja w trybie ad vocem powiem tak. Proszę państwa, używacie bardzo wielkich słów. Wydaje mi się, że nadmiernie wielkich, bo nie chcecie pamiętać o prostej rzeczy. Mamy drugi punkt porządku, w którym tematy, o których chcecie państwo dyskutować, jak najbardziej się mieszczą. W związku z tym uważam, że mówienie o kremlowaniu, o odchodzeniu od demokracji i tak dalej jest co najmniej nadużyciem. I bardzo gorąco apeluję i do pana przewodniczącego Suskiego, i do wszystkich państwa, którzy są naszymi gośćmi, żeby może podjąć chwilę refleksji nad takimi właśnie stwierdzeniami, ponieważ one robią coś bardzo niedobrego. Coś, co per saldo skutkuje tym, co mieliśmy możliwość wszyscy zaobserwować w ostatni wtorek. Natomiast co do zwrotu o 360 stopni...
Ale o czym pan mówi? O tym dynamicie, który okazał się nawozem sztucznym?
Panie przewodniczący, proponuję wrócić do kursu chemii ze szkoły podstawowej. Jeżeli chodzi o zwrot o 360 stopni, tak. Dokładnie taki wykonaliśmy. Jesteśmy dokładnie na swoim kursie. W związku z tym nie widzę powodu, żeby cokolwiek w tym kursie zmieniać. Dziękuję, że pan to podkreślił. Natomiast wydaje mi się, że ponieważ prosiła o głos pani poseł Guzowska, panie przewodniczący, myślę, że możemy zapytać wnioskodawcy, czy wycofuje swój wniosek, a jeżeli nie, niezwłocznie przejść do jego przegłosowania. Dziękuję.
Bardzo proszę, dziękuję. Bardzo proszę, wcześniej się zgłaszał pan poseł i zaraz przechodzę do pani poseł Guzowskiej. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, jeżeli już jesteśmy tak bardzo skrupulatni, zwłaszcza posłowie Platformy Obywatelskiej, to chcę przypomnieć, że z tego
posiedzenia, na którym pani poseł złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji, ja cały czas nie dostałem odpowiedzi na wszystkie moje pytania, które zadałem, zanim pani poseł złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji. W związku z tym bardzo proszę, aby nie blokować odpowiedzi na moje pytania, które zadałem w lipcu, tylko żeby nie blokowało osoby poprzez składanie wniosków, tylko najpierw oczekuję udzielenia odpowiedzi, a później zamknięcia dyskusji.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani poseł Gozowska.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, korzystając z demokratycznego narzędzia, nie dyktatorskiego, podtrzymuję swój wniosek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wobec powyższego myślałem, drodzy państwo, że... Bardzo proszę pan poseł Suski.
Ja wobec tego, skoro jest wniosek za zamknięciem dyskusji, z wnioskiem przeciwnym się zgłaszam i bardzo proszę, żebyście państwo właśnie jako większość parlamentarna nie używali siły do debaty, bo odrzucenie większością to jest właśnie używanie siły, a to właśnie dyktatury używają siły wobec opozycji po to, żeby jej odbierać prawa, odbierając prawa do informacji czy prawa do wolności mediów. To są właśnie metody dyktatorskie, a używanie regulaminu jest tylko metodą, którą można powiedzieć dyktatury bardzo często używając, uchwalając często prawo. Przypominam sobie, jak faszyści uchwalili prawo, że można do komór gazowych wysyłać osoby, które mają inne poglądy, no to teraz też macie taką większość i możecie różne rzeczy przegłosować. Czy to będzie znaczyło, że to jest demokracja? Nie, to nie będzie znaczyło, że to jest demokracja. Dlatego ja apeluję, żebyście państwo ten wniosek wycofali. A swoją drogą, to mówiąc o tym, że Platforma wykonała zwrot o 360 stopni, to miałem na myśli to dokładnie, że jesteście w tym samym miejscu, jakim byliście. Bo nigdy nie byliście partią obywatelską, tylko byliście zawsze partią, która się pod obywatelskość podszywała.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowni państwo, ja chciałem powiedzieć, że wtedy, kiedy 26 lipca myśmy debatowali ten temat, omawialiśmy odpowiedź na dezyderat nr 4 Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, ja myślałem, że te emocje przed wakacjami są już tak mocne, że po wakacjach wrócimy spokojnie do tego tematu, aby przedyskutować, aby się nie bać mówić o tym, co dzisiaj nas nurtuje, a w szczególności to, co nurtuje odbiorców przy właśnie wdrażaniu telewizji cyfrowej, odbiorców katolickich. Więc społeczeństwo nie możemy dzielić. Oni mają prawo, aby mogli oglądać właśnie swoją ulubioną telewizję na cyfrowym multipleksie. Tego nie ma, więc wobec powyższego oni chcą się dowiedzieć rzeczywiście, czy taka możliwość będzie, czy też nie. Natomiast nasza dzisiejsza komisja próbuje z powrotem wrócić do tamtego stanu sprzed wakacji. Szanowni państwo, wobec powyższego, jako przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, że jest to wniosek podtrzymany i wobec powyższego artykułu 163a nie jest to wniosek nowy, nie poddaję go pod głosowanie. Zarządzam dyskusję. Bardzo proszę panią minister administracji i cyfryzacji, sekretarz stanu, panią Małgorzatę Olszewską o zabranie głosu i zreferowanie tej odpowiedzi na nasz dezyderat. Bardzo proszę pani minister.
Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Wyniki badania marcowego prezentowaliśmy państwu jeszcze właśnie przed przerwą, także już nie będę tutaj do tego wracała. Po tym okresie przeprowadziliśmy jeszcze dwa badania. Jedno badanie w sierpniu tego roku i wrzesień, październik też tego roku. Jeżeli chodzi o badanie sierpniowe, ono dotyczyło całego kraju i to badanie pokrótce postaram się scharakteryzować Państwu, co z tego badania wyniknęło. Natomiast to drugie badanie przeprowadziliśmy już tylko i wyłącznie w odniesieniu do terenów, regionów objętych listopadowymi wyłączeniami, tak żeby pozyskać jak najlepszą i jak najbardziej wiarygodną wiedzę na temat stopnia przygotowania Polaków do tego procesu właśnie na tych rejonach, gdzie te pierwsze wyłączenia następują. Z badania sierpniowego wynika, że prawie 90% ludzi wie o planowanym zastąpieniu sygnału w telewizji naziemnej. Ponad 90 osób, które były poddane badaniu, wykazało, że o procesie cyfryzacji dowiedziało się z telewizji. Niewiele osób wtedy potrafiło pokazać dokładną datę wyłączenia telewizji naziemnej. Natomiast niewiele też osób, bo 20%, wiedziało, że emisja analogowa zakończy się w 2013 roku, nastąpi ostatnie wyłączenie. 35% badanych oceniło wówczas swój stan wiedzy jako w pełni wystarczający do tego, żeby do takiego procesu się przygotować. Ponad 78% wiedziało, że aby odbierać naziemną telewizję cyfrową, należy posiadać dekoder lub telewizor odbierający taki sygnał. I 51% ankietowanych spośród użytkowników wyłącznie telewizji naziemnej nie wiedziało, czy ich odbiornik jest przystosowany do odbioru sygnału cyfrowego. Jako przyczyny wówczas w tym badaniu niedostosowania takich odbiorników 77% osób wskazało przyczyny tak naprawdę techniczne, brak wiedzy o cyfryzacji, natomiast 43% wykazało, że nie potrzebuje już żadnych dodatkowych informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. To badanie pozwoliło nam też na wnioski, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, także jeżeli chodzi o kampanię informacyjną, bo jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, bo Państwo bardzo uważnie ten proces śledzą, etapy są podzielone, regiony są, Polska jest podzielona na regiony, w których te wyłączenia następują w różnym terminie. I tak naprawdę ważne jest to, żeby w każdym z tych regionów dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest przygotowane do tego, żeby takie wyłączenie nastąpiło. Jak Państwo zapewne też doskonale wiedzą, 7 listopada wyłączenie nastąpiło w województwie lubuskim. Jeżeli chodzi o kwestie dostępności sygnału i przygotowania technicznego do tego procesu, to tutaj w szczegółach opowie o tym pani prezes Magdalena Gaj. Ja zaś zaprezentuję Państwu te wyniki, które przeprowadziliśmy już tylko w odniesieniu do regionów objętych listopadowymi wyłączeniami. I tutaj te badania wykazały przede wszystkim, że ponad 90% respondentów słyszało o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej. 83% wskazało, że o procesie cyfryzacji telewizji dowiedziało się z telewizji. Pozostałe źródła to znajomi, rodzina, ulotka, radio, prasa, internet. 21% nie potrafiło wskazać prawidłowego terminu wyłączenia telewizji analogowej i 79% nie potrafiło wykazać prawidłowej daty. 48% respondentów oceniło dobrze bądź bardzo dobrze swój stan wiedzy o cyfryzacji telewizji naziemnej i ponad 7% wiedziało, co należy zrobić, żeby taką telewizję odbierać. 45%, ponad 7, tak, wiedziało. 45% respondentów wskazało, że telewizor znajdujący się w ich gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej. 10% nie wiedziało, czy ten telewizor jest przystosowany. 24% odpowiedziało, że telewizor obsługuje ten standard MPEG-4, który umożliwia odbiór takiej telewizji. 15% wykazało, że ma telewizor kineskopowy, do którego dołączony jest dekoder zewnętrzny, podłączony do właściwego gniazda. Natomiast co ciekawe, z tego badania wynika, że przyczynami nieprzygotowania się do zmiany techniki odbioru telewizji naziemnej są następujące. Zdecydowana większość, bo 44%, wykazało, że tak naprawdę ma jeszcze czas na przygotowanie się do tego procesu i przygotowanie odbiornika. 27% wskazało na różnego rodzaju przyczyny techniczne. 11% wskazało na brak wiedzy na temat tego, jak należy to zrobić. 6% wykazało, że nie wie, jak podłączyć sprzęt. 4% podało jako przyczynę brak pieniędzy na zakup nowego telewizora czy też dekodera. Ponad 32% podało, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych informacji o cyfryzacji telewizji naziemnej. Ale również w tym badaniu zbadaliśmy, jakich brakuje informacji Polakom, jeżeli chodzi o ten proces. I z tego badania wynika, że prawie 30% odpowiedziało, że brakuje informacji na temat dokładnego terminu wyłączenia w danych miejscowościach. 24% wskazało na datę włączenia naziemnej telewizji cyfrowej w miejscowości zamieszkania. 23%, gdzie można nabyć taki dekoder do odbioru telewizji cyfrowej. 19% sposób instalacji dekodera, 18% informacji o programach dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Jeżeli chodzi o sposoby przekazywania informacji, zapytaliśmy również, w jaki sposób Polacy chcieliby te informacje uzyskiwać, gdzie dowiadywać się o tych wszystkich zmianach. Ponad 77% wskazało na kampanię informacyjną w telewizji, 46% wskazało na ulotki, 22% na artykuły w prasie, 21% ogłoszenia, broszury dostępne w instytucjach publicznych i 18% kampania informacyjna w radiu. Również zadaliśmy pytania dotyczące oceny kampanii informacyjnej. To też był jeden z punktów, które Państwo tutaj w trakcie prac komisji poruszali. I z tego badania wynika, że 69% oceniło, że kampania informacyjna jest prowadzona w sposób przystępny i zrozumiały, która dostarcza informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji. 66% wykazało, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje o procesie cyfryzacji telewizji. Te wszystkie dane, te wszystkie badania, które Państwu tutaj prezentuję, one są dostępne na naszej stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl, więc zachęcam oczywiście do bardziej szczegółowej lektury. Możecie Państwo z nich korzystać. Natomiast, tak jak powiedziałam, te badania pozwoliły nam przede wszystkim na to, żebyśmy mogli zastanowić się, w jaki sposób powinniśmy przeprowadzać badania, tak żeby rzeczywiście odpowiedzieć na te potrzeby, które zostały zidentyfikowane przez nas właśnie poprzez te badania robione tak naprawdę cyklicznie, bo te badania robimy od początku 2012 roku. W związku z tym zdecydowaliśmy się na produkcję dodatkowych spotów telewizyjnych. One mają charakter prognozy pogody. Zapewne Państwo mogli zetknąć się w stacjach telewizyjnych z tym spotem, który już informuje bardzo dokładnie o obszarach i terminach wyłączeń mieszkańców poszczególnych regionów Polski. I już od 11 października emitowany był taki spot informujący o pierwszym terminie wyłączenia i o wyłączeniu telewizji analogowej w województwie lubuskim 7 listopada. Rozesłaliśmy również do wszystkich gospodarstw domowych na terenie listopadowych wyłączeń list od ministra administracji cyfryzacji, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z podstawowymi informacjami najważniejszymi o procesie cyfryzacji, w jaki sposób i gdzie należy szukać informacji, jakie są również terminy tychże wyłączeń. I ten list został rozdystrybuowany przez nas 15-17 października do ponad 2 milionów gospodarstw domowych. Również w wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych pomiędzy 8 a 12 października opublikowaliśmy w gazetach lokalnych obejmujących 34 tytuły, artykuły na temat, w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy, artykuły na temat procesu cyfryzacji telewizji, zawierających informacje o terminach wyłączeń tej telewizji. Również 5 października w wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej ukazał się artykuł o procesie cyfryzacji. Podobna publikacja znalazła się również w ogólnopolskim wydaniu Super Ekspresu w nakładzie 400 tysięcy egzemplarzy w postaci insertu, który został dołączony do wydania z 12 października. Nawiązaliśmy również współpracę z Polskim Radiem, regionalną rozgłośnią radiową w Zielonej Górze, która swoim zasięgiem obejmuje obszar od Berlina do Poznania, aż do Wrocławia i od Wrocławia do Szczecina, na przeprowadzenie przede wszystkim akcji informacyjnej w radiu dotyczącej tego procesu. I tutaj przekazaliśmy i z bardzo dużą częstotliwością informowaliśmy, również przekazywaliśmy te wszystkie podstawowe informacje, o których Polacy powinni wiedzieć, żeby się dobrze do tego procesu przygotować. Taka sama kampania jest prowadzona w Radiu Gdańsk, w Radiu PIK i w Radiu Olsztyn. Również 12 października minister edukacji narodowej przekazał do kuratoriów oświaty przygotowane we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Krajową Izbą Gospodarki Elektroniki i Telekomunikacji pakiet edukacyjny na temat telewizji cyfrowej po to, żeby można było przeprowadzić na tej bazie lekcje dla szkół ponadpodstawowych i prezentacje na temat cyfryzacji telewizji naziemnej po to, żeby można było wykorzystać te materiały zarówno na zajęciach z uczniami, jak i na spotkaniach z rodzicami. I w województwie lubuskim przeprowadzono w 162 szkołach takie lekcje. W województwie dolnośląskim z danych, które posiadamy do 26 października przeprowadzono ponad 900 takich lekcji. W województwie pomorskim ponad 2000, w województwie wielkopolskim ponad 1900 lekcji. Nawiązaliśmy również współpracę ze Związkiem Harcerzy Polskich. Mamy nadzieję, że również tutaj możemy liczyć na to, że harcerze aktywnie przyłączą się do tego, żeby przede wszystkim pomagać tym osobom starszym w dość trudnym dla takich osób procesie dotyczącym przełączenia się na nowy odbiór, cyfrowy, naziemny. I również, to już informowaliśmy o tym Państwa, że uruchomiliśmy specjalną infolinię bezpłatną, pod którą może każdy zadzwonić i również te wszystkie informacje dotyczące tego procesu uzyskać. W te działania zaangażowaliśmy wszystkie terenowe organy administracji rządowej. Wojewoda lubuski przeprowadził na swoim terenie bardzo rozbudowaną kampanię, angażując w to prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, sołtysów. Nawiązał również współpracę z kuratorem oświaty, wojewódzkim inspektorem inspekcji handlowej, oddziałami terenowymi telewizji publicznej Gorzów Wielkopolski, Komendą Wojewódzką Policji, organami również Kościoła, lokalnymi mediami, prasa, radio, portale internetowe, z uniwersytetami, w tym uniwersytetami trzeciego wieku. Także wydaje mi się, że spektrum działań, które przeprowadziliśmy już w takiej bardzo regionalnej skali, takie same działania będą podejmowane przez nas w każdym regionie, który takiemu wyłączeniu podlega. Wydaje nam się, że wyczerpuje to działania nasze kampanijne, jeżeli chodzi o dotarcie z wiedzą na temat tego procesu do Polaków. I podkreślam, że z tych badań wynika, że Polacy wcale nie wskazują nam, że potrzebują finansowego wsparcia po to, żeby do takiego procesu się przygotować, a zaznaczam, że to badanie na przełomie września-października dotyczyło tylko i wyłącznie osób, które odbierają telewizję naziemną naziemną, analogową i tylko z takiej telewizji korzystają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pani minister, pani prezes Magdalena Graj chciałaby zabrać głos?
Tak, dziękuję bardzo, panie bardzo przewodniczący. Proszę, ja chętnie przedstawię, co w tym obszarze zrobił kierowany przeze mnie urząd. Naszym zadaniem było przede wszystkim sprawdzenie dostępności sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, czyli czy sygnał w technologii cyfrowej dociera wszędzie tam, gdzie powinien dotrzeć. W okresie od lipca do połowy września przeprowadziliśmy badania naszymi ruchomymi stacjami pomiarowymi na obszarze pierwszego i drugiego etapu wyłączenia sygnału analogowego. Wykonano blisko 8400 pomiarów w 1217 miejscowościach. Łączny czas pomiaru to około 1800 godzin, a przejechaliśmy ponad 38 tysięcy kilometrów, czyli prawie okrążyliśmy w trakcie tych pomiarów kulę ziemską. W wyniku tych pomiarów stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o obszar pierwszy wyłączenia, czyli głównie województwo lubuskie, są dwie miejscowości w Dolinie Noteci, gdzie ten sygnał nie dociera i jest to miejscowość Lipki Wielkie oraz Goszczanowo. Natychmiast te informacje zostały przekazane do telewizji publicznej, do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Emitela. Wspólnie wszyscy podjęliśmy działania związane ze zwiększeniem mocy nadajnika w Gorzowie w dniu 7 listopada, bo jest to możliwe, zwiększenie tej mocy było możliwe dopiero po włączeniu nadawania analogowego, dzięki czemu w tych miejscowościach, w których wcześniej sygnału cyfrowego nie było i też był utrudniony dostęp do sygnału analogowego, czyli Goszczanowo i Lipki Wielkie, ten sygnał jest. Tam od razu pojechały ekipy pomiarowe, rozmawiały z mieszkańcami i problemów z odbiorem telewizji nie ma. W ogóle w całym województwie lubuskim odebrana nasza delegatura, Urząd Wojewódzki odebrał dosłownie tylko kilkanaście telefonów związanych z problemem w odbiorze telewizji i były one głównie związane z tym, że należało przekręcić antenę w odpowiednim kierunku, czy były problemy z podłączeniem dekodera, bądź też zakupiony dekoder przez użytkowników. Był to dekoder zakupiony na jakimś targowisku, pochodził z Niemiec, a w Niemczech telewizja cyfrowa jest jeszcze nadawana w starszym standardzie, w MPEG-u drugim, w związku z tym ten dekoder zakupiony w taki bardzo chałupniczy, bym powiedziała, sposób, dlatego nie mógł odbierać sygnału naszej lepszej, nowoczesniejszej technologii. Jeśli chodzi o drugi etap wyłączeń, czyli głównie województwo pomorskie i część województwa warmińsko-mazurskiego, tutaj również stwierdziliśmy braki w odbiorze sygnału. Głównie jest to odbiór warunkowy i w takich miejscowościach jak Żarnowiec, Sulęczyno, Lipusz, Płocice, Studzienice, Stężyca, Szymbark, Zamostne i Wejherowo. I tutaj, jeśli chodzi o te miejscowości, również analogiczne działanie zostało podjęte, czyli zgłosiliśmy wyniki tych pomiarów do ministerstwa, do Emitela i do telewizji publicznej. Uzgodniliśmy parametry techniczne nowych pozwoleń radiowych dla Emitela, przede wszystkim związane z nowym nadajnikiem, znaczy ze starym nadajnikiem w miejscowości Chwaszczynów, chyba, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, poprzez podniesienie anteny, czyli na tym nadajniku antena zostanie wyniesiona na o wiele wyższą wysokość, dzięki czemu te miejscowości, które wspomniałam, zostaną pokryte w dniu 28 listopada sygnałem cyfrowym i nie powinno być tam jakichkolwiek problemów. Dodatkowo mieszkańcy miejscowości położonych w województwie warmińsko-mazurskim, w których badania UKE wykazały potencjalne problemy z odbiorem sygnału cyfrowego, będą mogli, a mówię tutaj o miejscowościach Piławki, Bagieńsko, Faltyjanki, będą mogły odbierać do 17 czerwca 2013 roku sygnał analogowy z nadajników w Olsztynie, a mieszkańcy miejscowości Nowe Sadułki, Krzywice i Narusa do 19 marca 2013 roku będą mogły odbierać sygnał analogowy z nadajnika w Elblągu. Ale z tych informacji, które mam z ostatniego poniedziałku, ze spotkania takiego roboczego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z operatorem technicznym Emitel i telewizją publiczną, te problemy już w tych miejscowościach zostały rozwiązane i tam powstały nadajniki przemiennikowe. W związku z tym na dzień dzisiejszy nie stwierdzamy problemów związanych z odbiorem telewizji cyfrowej ani na obszarze pierwszym wyłączenia, ani drugim. W tej chwili jesteśmy w trakcie badań na pozostałych obszarach wyłączeń i chcielibyśmy te badania zakończyć do końca tego roku w związku też z pogodą atmosferyczną i trudniejszymi warunkami dla tych ekip, które jeżdżą po Polsce, i do końca grudnia chcielibyśmy tą kontrolę dostępności sygnału cyfrowego zakończyć. Niezwłocznie po zakończeniu tych badań dalsze informacje o kolejnych etapach, które zaczną się od końca marca przyszłego roku, pozwolę sobie Państwu przekazać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Prezes. Proszę o zabranie głosu Pan Przewodniczący Napieralski.
Do Pani Minister, do Pani Prezes później. Pani Prezes, bardzo miło Panią widzieć na naszej komisji, trochę się stęskniliśmy. Wracając do sedna sprawy, tutaj w tym raporcie wynika, że w kilku miejscach nie ma możliwości odbioru. Nie będę ich teraz wymieniał. Chciałbym zapytać, co zamierzacie z tym zrobić, i żeby to jak najszybciej zmienić.
Dziękuję bardzo. Ja również mam. Bardzo proszę, pan profesor Kazimierczak.
Panie Przewodniczący, w sprawie proceduralnej. Wysoka Komisjo, sprawdziłem zapisy artykułu 163a regulaminu Sejmu i muszę z przykrością stwierdzić, że pan przewodniczący Golba wprowadził państwa posłów w błąd. W rzeczonym artykule nie ma żadnego zapisu, który daje przewodniczącemu komisji prawo arbitralnego odchodzenia od zapisów regulaminu. Ustęp trzeci, na który pan przewodniczący Golba zechciał się powołać, dotyczy zupełnie innej sytuacji i oddaje prawo powrotu do dyskusji, ale komisji, a nie przewodniczącemu. W związku z tym, panie przewodniczący, żeby już nie było żadnych wątpliwości, ponieważ uważam, że debata wielogodzinna, która odbyła się w lipcu na temat odpowiedzi na dezyderat, wyczerpała wszystkie elementy tego, co mieliśmy sobie do powiedzenia, składam niniejszym nowy wniosek o zamknięcie debaty nad dezyderatem i przejście do głosowania przyjęcia lub odrzucenia tego dezyderatu. Następnie oczywiście będziemy dyskutowali o informacjach, które przekazała i pani minister, i pani prezes, i o raporcie, o którym jest mowa w drugim punkcie porządku obrad. Dziękuję. Proszę o niezwłoczne, zgodnie z zapisem ustępu drugiego, artykułu 163a, przejście do głosowania mojego wniosku. Oczywiście pan przewodniczący wie, że może to być związane z jednym głosem przeciw. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Suski.
Wobec tego zgłaszam wniosek przeciwny. Po pierwsze dlatego, że już tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, demokracja wymaga dyskusji. Również poszukiwanie dobrych rozwiązań wymaga dyskusji. Zamykanie dyskusji jest domeną państw dyktatorskich i dyktatorów. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska ma problem z przydziałem choćby częstotliwości i zwalczaniem katolickich mediów, odmową przyznania, złamaniem wielu procedur przy okazji tego
przyznawania bądź odmawiania katolickiej telewizji trwa miejsca na multipleksie, ale nie zgadzam się z określeniem pana przewodniczącego, że już wyczerpaliśmy temat. Na temat demokracji, jakości, wolności obywatelskich, wolności słowa nigdy dość dyskusji. Jeżeli państwo jest demokratyczne, zawsze się poszukuje poprawy standardów, a wy proponujecie pogorszenie tych standardów, a wręcz odbieranie prawa do informacji, wolności słowa znacznej części obywateli. To nie jest państwo demokratyczne, kiedy większość narzuca wolę siłą mniejszości. Demokracja to taki ustrój, który szanuje mniejszości. Ja powtarzam raz jeszcze, większość w faszystowskim kraju wysyłała mniejszości do komór gazowych. Proszę nie iść tą drogą. Nie idźcie, Platformo, tą drogą, bo to nie jest droga, która prowadzi do państwa wolnego, równego, w którym wszystkim obywatelom żyje się lepiej, tylko prowadzi do państwa nierównego, państwa niedemokratycznego, państwa, w którym są prześladowania. I ta procedura z telewizją Trwam jest jaskrawym łamaniem praw obywatelskich i pokazywaniem, że w Polsce władza prześladuje mniejszość, jeżeli mówimy tutaj o wynikach wyborów. Natomiast w Polsce katolikami jest większość, więc w tym wypadku wy odbieracie większości prawo do informacji. Zgłaszam wniosek przeciwny. I wyrażam oburzenie, że pan przewodniczący, jako osoba wykształcona, profesor, rozumiem posłów, którzy może mają mniejsze doświadczenie, niższe wykształcenie, ale od ludzi światłych, od intelektualistów wymagałoby się, żeby dbali o demokrację, żeby dbali o debatę, żeby dbali o wolności obywatelskie, nawet jeśli nie jest to ich ugrupowanie. W przeciwnym razie nie mamy do czynienia z państwem równym, wolnym i demokratycznym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Napieralskiego. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Znaczy, szanowni państwo, spóźniłem się na komisję, ale chyba nawet dobrze się stało, bo przyznam szczerze, jak przysłuchuję się tej dyskusji, kłótni, no to nie świadczy dobrze. Czy to pierwszy raz tak się zdarza, że tej kadencji, że ta komisja, która słynęła z tego, że była raczej merytoryczną, a nie jakąś ideologiczną wojną. Czy ja mam propozycję do moich kolegów i koleżanek, abyśmy, mamy zacnych gości, panią prezes i panią minister, abyśmy wysłuchali tego, co mają nam do powiedzenia, bo dla mnie przynajmniej jest to bardzo istotny punkt dzisiaj, bo dotyczy również mojego regionu i braku choćby sygnału cyfrowego w kilku gminach, a żebyśmy naprawdę, jeżeli chcemy sobie podyskutować, się pokłócić o telewizję Trwam, to zróbmy to na sam koniec i przegłosujmy to, co mamy do przegłosowania, jak goście sobie odejdą, przepraszam bardzo, że tak mówię, bo to jest sprawa do wyjaśnienia wewnątrz komisji, a nie oskarżajmy się nawzajem, jeżeli mam taką koleżeńską propozycję, bo jest naprawdę wiele bardzo pytań. Pani prezes Gaj jest z nami dzisiaj, też warto zapytać o kilka ważnych kwestii, które mnie też bardzo interesują i prośba jest taka, a potem naprawdę zamknijmy ten temat w drugim punkcie komisji. Powiedzmy sobie szczerze, co mam do powiedzenia, zamknięte. No dobrze. To szkoda, że zmieniliśmy, bo...
Dobrze, rzeczywiście zmieniliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia, ale te dwa punkty, one są tak jednorodne, niemalże praktycznie się niczym nie różnią, bo w pierwszym punkcie, a w drugim punkcie nie ma praktycznie żadnych różnic. No przecież w naszym dezyderacie były te same pytania, które praktycznie są w sprawie raportu. I tutaj nie ma, ja uważam, że te dwa punkty powinny w ogóle być, powinny wniosek, że te dwa punkty gdyby razem omawiane i tak dalej. Ja myślę, że tak będziemy procedować, no chyba, że oficjalnie na końcu będziemy, tylko zasygnalizujemy, że to jest drugi punkt, nie ma dyskusji i tak dalej. Ale zgłaszał się do głosu pan poseł Adam Szeinfeld. Bardzo proszę, panie pośle.
Przede wszystkim, panie przewodniczący, chciałem zaprotestować zdecydowanie i prosić pana przewodniczącego, aby pan, prowadząc komisję posłom, którzy wykraczają poza pewne granice przyzwoitości w swoich wystąpieniach, zwracał uwagę, bądź w ostateczności odbierał też głos. Można do wniosków nawet formalnych, mieć różny stosunek, emocjonalny, osobisty, partyjny, ale przyrównywanie formalnego wniosku złożonego w ramach regulaminu Sejmu, w ramach normalnych zasad parlamentarnych obowiązujących nie tylko w Polsce, ale we wszystkich demokratycznych krajach świata do działań właściwych dla ustrojów i władz totalitarnych państw, hitleryzmu, komunizmu, faszyzmu, wysyłania ludzi do gazu. Jaki to jest poziom? Jak można tolerować takie wystąpienia? Jak można nie zwracać uwagi? Jak można porównywać polskiego posła, parlamentarzystę wybranego w demokratycznym wyborach, pracującego uczciwie w demokratycznie funkcjonującym parlamencie poprzez taką pośrednią sugestię, nie wiem, do faszysty czy komunisty, który mordował, a przynajmniej więził Polaków. No to jest skandaliczna wypowiedź. Ja protestuję przeciwko tolerowaniu takich zachowań.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan poseł przewodniczący Suski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja zgadzam się całkowicie z panem posłem Szeinfeldtem, że tego typu porównywania są skandaliczne i trzeba im protestować. Ja przypominam wypowiedzi niektórych pańskich kolegów pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Niesiołowskiego. Proszę protestować. Ich wypowiedzi były o wiele bardziej wprost, a ja posłużyłem się pewną analogią, używając waszego języka. I mówiłem o wiele bardziej delikatnie, nie kierując wprost tych wypowiedzi, tak jak wasi koledzy wprost pod adresem nas. Więc proszę bardzo protestować i proszę bardzo najpierw uderzyć siebie w swoje piersi, a później nie dziwić się, że jak ktoś wywołuje burzę, to pada deszcz. No, wy tak prowokujecie, a my odpłaciliśmy tylko, można powiedzieć, bardzo delikatnie, pięknym za nadobne. To po pierwsze. A po drugie, jak przypominam sobie sposób prowadzenia komisji przez pana, kiedy pan w ogóle nie głosował na przykład moich wniosków formalnych, albo zamykał komisję, nie dopuszczając tych wniosków, które zgłaszałem, no to tutaj jest wersal w porównaniu do tego, jak pan prowadził komisję skarbu na przykład, kiedy był pan przewodniczącym. Więc proszę najpierw posypać popiołem swoją głowę, a później sypać na głowę innych. A wtedy, kiedy władza traktuje opozycję w taki sposób, jak wy traktujecie nas, mówiąc o watasze do rżnięcia, o hienach cmentarnych, o tym, że wyginiemy jak dinozaury.
Ja apelowałem do pana i chciałbym, żeby pan reagował na takie
to panie pośle, i takie zachowanie. W ten sposób wy się zachowujecie pod naszym adresem, to nie dziwcie się, że my również krytykujemy, kiedy wy zgłaszacie antydemokratyczne wnioski, bo ten wniosek o zamknięcie dyskusji w tak ważnej sprawie jest wnioskiem antydemokratycznym. I powtarzam raz jeszcze, wprowadzacie tego typu wnioskami, no można powiedzieć, zwyczaje znane na Białorusi. I jeżeli pan chce protestować, to bardzo proszę zacząć od siebie, bo to większość sejmowa narzuca swoją wolę mniejszości, a opozycja może się tylko bronić. A właśnie tego typu zapisy w regulaminie zostały stworzone nie po to, żeby większość wykorzystywała je przeciwko opozycji, tylko w obronie prawa opozycji do występowania, do kontrolowania rządu. Jak jeszcze raz przypomnę, pracowałem w komisji regulaminowej, to nad tym właśnie komisja debatowała. Jak zabezpieczyć prawo opozycji do tego, żeby mogła kontrolować rząd? Wy te prawa łamiecie. Chociażby to, co działo się, jeśli chodzi o Skarb Państwa, kiedy zabraliście opozycji możliwość kontroli tego, co się działo w Skarbie Państwa i w prywatyzacji. Żeście zabrali opozycji możliwość kontrolowania i wtedy nie mówiliście, że to jest łamanie zasad demokratycznych, że tu się coś złego dzieje. Natomiast kiedy wam się wytyka wasze błędy, to wy mówicie, że to jest język nienawiści. Doprowadzacie do sytuacji, w której kiedy opozycja krytykuje rząd, to opozycja jest zła. Mówicie, że opozycja jest faszystowska, że opozycja posługuje się językiem nienawiści.
doprowadzacie do tego, że opozycji nie wolno jest krytykować rządu, jak źle robi. Proszę, panie przewodniczący Scheinfeld, zatrzymać tego typu uwagi dla siebie, bo ja sobie nie życzę takich wycieczek od pana. No ja tutaj nie porównywałem nikogo szczególnego do faszysty. Ja mówiłem o pewnych mechanizmach, które mogą budzić skojarzenia. Ale to jeszcze od skojarzenia do porównania wprost jest bardzo daleka droga. Więc proszę dokładnie słuchać tego, co mówię i nie zarzucać mi rzeczy, których nie powiedziałem. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Wincenty Elsner, bardzo proszę.
Ja z wnioskiem formalnym słucham tej dyskusji i widzę, że ona w żaden sposób nie znajduje odzwierciedlenia w porządku dzisiejszego posiedzenia. Nie bardzo wiem, w jakim trybie ta wymiana uwag jest dokonywana, także apelowałbym, przyłączyłbym się do apelu pana przewodniczącego Napieralskiego o to, abyśmy powrócili do realizacji dzisiejszego porządku dziennego i ograniczyli te wypowiedzi jedynie do wniosków formalnych, abyśmy nie obradowali poza jakimkolwiek trybem i nie dyskutowali w tej chwili na tematy spraw bardzo ważnych, bo sprawy faszyzacji naszego życia publicznego. Dzisiaj w pytaniach bieżących debatowaliśmy o tym, ale tego nie ma w dzisiejszym porządku dziennym. Bardzo proszę o powrót do porządku dziennego.
Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan poseł Andrzej Jaworski. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję, panie przewodniczący. Wracam do porządku obrad. Przypomnę, że zgodnie z regulaminem w momencie, kiedy posłowie zgłaszają się i są zapisani na liście, mają możliwość wystąpienia wcześniejszego, a wnioski, które zostały zgłoszone w trybie nieregulaminowym, powinny być rozpatrzone później. W związku z powyższym mam kilka pytań dotyczących dzisiejszego porządku obrad. W dniu wczorajszym pan minister Boni na swoich stronach internetowych, ale także w mediach zwrócił się z apelem do wielu środowisk, zacytuję: zwracam się z apelem o pomoc w przeciwdziałaniu się wszelkim objawom nietolerancji. Rozumiem, że jest to związane także z zakresem obowiązków pana ministra Boniego. Przypomnę, że w zapisie jest, iż prowadzi sprawy związane z przeciwdziałaniem wykluczenia cyfrowego. I pytanie do pani minister. W zamówionych przez państwa raportach nad badaniami jakościowymi możemy przeczytać wnioski, które są zamieszczone na stronie, a których państwo nie dostarczyliście do komisji. Jest na przykład badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, raport z badania jakościowego zrealizowany przez Millward Brown SMG KRC. Na stronie 12 czytamy, iż w oczekiwaniach osób badanych pojawiły się oczekiwania w związku z tematyką kanałów telewizyjnych. W opinii respondentów powinien być dostępny kanał katolicki, nawiązanie do telewizji Trwam. W odpowiedzi na dezyderat na punkt 4 z prośbą o wyjaśnienie wszelkich kontrowersji związanych z przydziałem pasm telewizji cyfrowej na multipleksie ze szczególnym uwzględnieniem telewizji Trwam. Tą odpowiedź, tą część dezyderatu ministerstwo potraktowało bardzo fragmentarycznie, właściwie się do tego w żaden sposób nie odniosło. W związku z tym mam pytanie, co państwo jako ministerstwo, co pan minister Boni, który wczoraj apelował o pomoc w przeciwdziałaniu się wszelkim objawom nietolerancji, zamierza zrobić i co zrobił, aby takiej dyskryminacji, nietolerancji w stosunku do bardzo dużej grupy odbiorców telewizji w Polsce. Przypomnę, że pod apelem o telewizję Trwam podpisało się ponad 2,5 miliona obywateli, dając swoje dane adresowe. W marszach, których było już ponad 130, przeszło ulicami naszych miast kilkaset tysięcy osób. Co pan minister zrobił i co zamierzacie państwo jako ministerstwo zrobić, aby właśnie tej nietolerancji w stosunku do tak dużej grupy nie było i aby ten problem, bardzo ważny problem społeczny, został rozwiązany? Bo to nawiązuje i bezpośrednio do zakresu obowiązków pana ministra, przypomnę, przeciwdziałanie się wykluczeniu cyfrowemu, jak i do wczorajszego apelu, który wystosował do wszystkich innych organizacji i stowarzyszeń kościołów, co on jako minister odpowiedzialny w tym temacie ma do powiedzenia. I myślę, że to będzie bardzo konkretne nawiązanie do dezyderatu komisji, punktu czwartego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze raz pan poseł Adam Szejnfeld. Ja tylko bym bardzo prosił, jeśli jest wnioski formalne, to bardzo proszę, za chwilę przyjdziemy prawdopodobnie do dyskusji, ale bardzo proszę pan poseł Adam Szejnfeld.
Dwie kwestie formalne, panie pośle, panie przewodniczący. Ja ani nie polemizowałem, ani nie mam zamiaru prowadzić żadnego dialogu, ani polemiki z panem posłem Suskim, bo na to szkoda czasu. W związku z czym ponawiam tylko, ja zwracałem się w swoim głosie do pana przewodniczącego i do nikogo innego, a już na pewno nie do pana Suskiego. I ponawiam ten głos w sposób absolutnie formalny, żeby pan uwzględniał określone zasady obowiązujące w cywilizowanych krajach przy prowadzeniu komisji. A druga kwestia formalna, został złożony wniosek formalny. Ten wniosek formalny o głosowanie sprawy dotyczącej dezyderatu, jak ja rozumiem wystąpienie wnioskodawcy i jak zresztą było tu podnoszone przez kilku mówców, łącznie z panem przewodniczącym Napieralskim, nie wyklucza żadnej dyskusji. Ma rozstrzygnąć głosowaniem sprawę dezyderatu, a inną kwestią jest prowadzenie dyskusji. W związku z czym podnoszenie, że ktoś tu komuś chce zamykać usta albo uniemożliwiać prowadzenie dyskusji, jest to absolutnie nieuzasadnione. Jako wniosek formalny, zgodnie z regulaminem Sejmu, powinien być rozstrzygnięty.
Panie przewodniczący, bardzo przepraszam, że w ten sposób się odpowiem na wystąpienie pana posła. Panie pośle, wróciliśmy do dyskusji merytorycznej zgodnie z regulaminem Sejmu, a pan przerwał po raz kolejny merytoryczną dyskusję i wprowadza zamieszanie. Więc prowadzenie jest tam, ale pan właśnie poza listą mówców, poza listą mówców zabiera głos i przeszkadza w dyskusji.
Nie, uzyskałem
Przepraszam
głos.
Bardzo, panowie posłowie, bardzo proszę o cierpliwość. Nerwy w niczym nam tutaj dzisiaj nie pomogą, w szczególności w tej ważnej debacie. Proszę się nie denerwować nawzajem. Ja myślałem, że będziecie zgłaszać wnioski formalne. Jeśli to nie są wnioski formalne, bardzo proszę, nie jest w tej chwili jeszcze dyskusja. I dlatego oczywiście przyjmuję zwrócenie uwagi przez pana Adama Szejnfelda odnośnie prowadzenia. No oczywiście, bo niektóre takie wypowiedzi prawdopodobnie one są. Niemniej jednak, panie pośle, na pewno każdy z nas powinien wyciągać wnioski z tego, co mówi. Na siłę niczego nie chcę tutaj dzisiaj robić, ani na żadnej komisji, kiedy niektóre komisje nasze trwały 4, 5, 6 godziny, nikomu to nie przeszkadzało, nagle ucinamy, prawda, i tak dalej, szukamy różnych form prawnych, kruczków, aby, prawda, nie dyskutować na ten temat. Ja nie wiem, po co to robimy. No proszę sobie wyobrazić, czy my będziemy umawiać ten punkt, zamkniemy go i przejdziemy do następnego? To jest to samo, co i w tym pierwszym punkcie. Czy to kogoś na siłę uszczęśliwi? Jeśli pana, panie profesorze, to uszczęśliwi i pan będzie szczęśliwy, dobrze. Natomiast chcę panu tylko jedną uwagę zwrócić, że nie złamałem regulaminu jako przewodniczący tej komisji i chcę panu jeszcze raz powiedzieć, na jakiej podstawie przyjąłem, prawda, tą dyskusję i prowadząc tą komisję. Artykuł 163a, punkt trzeci. W przypadku, gdy zaistniały wątpliwości, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu, komisja może na wniosek członka komisji podjąć w głosowaniu decyzję o powrocie do rozpatrywania danej sprawy. Projektu. My dzisiaj nie debatujemy nad żadnym projektem. Wobec powyższego uważam, że wniosek był niezasadny i dlatego go nie poddałem. Powinien być nowy. Skoro pan teraz zgłosił nowy wniosek, oczywiście ja go przejmuję i będziemy go głosować. Wobec powyższego, kto jest za tym, aby...
Był wniosek przeciwny. Przepraszam, głos przeciwny do mojego wniosku, panie przewodniczący.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana Marka Suskiego. Bardzo proszę, panie przewodniczący, ale krótko, jeszcze, nie przyciągajmy. Pani minister chce, prawda, za chwilę opuścić, dlatego bardzo proszę.
Że zamykanie tej dyskusji jest czymś niestosownym i zgłaszam wniosek przeciwny. Ja przyznam się, że też nie zamierzam dyskutować z panem posłem Szeinfeldem, bo uważam też to za kontrskuteczne, ale to rzeczywiście retoryka dialektyczna, kiedy pan Szeinfeld twierdzi, że nie zamykamy nikomu ust, a zgłaszamy wniosek o zamknięcie dyskusji. No rzeczywiście nie zaszywacie nam nitką, tylko zakazujecie się wypowiadać. To rzeczywiście jest ciekawa dialektyka. No i apeluje pan o cywilizowane normy, to ja do pana też mogę apelować o cywilizowane normy, które są przestrzegane w cywilizowanych krajach, chociaż wydaje mi się, że to, co wy robicie, bardziej przypomina określenie pana partyjnego kolegi, pana Drzewieckiego, że to jest dziki kraj. No bo to są metody właśnie w dzikim kraju. Wpieranie, że nie zamykamy ust, zgłaszając wniosek o zamknięcie dyskusji, który dokładnie jest wnioskiem o zamknięcie ust. A więc mogę tylko zaapelować do państwa o to, żebyście tych ust nie zamykali, a jeżeli już je zamykacie, to nazywajcie sprawy po imieniu. Tak, nie chcemy takiej dyskusji i dlatego zgłaszamy taki wniosek, a nie wpierajcie nam, zgłaszając wniosek o zamknięcie dyskusji, że nam ust nie zamykacie, bo to nie tylko kłamstwo, ale i bezczelność.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Suskiemu. Szanowni państwo, wobec powyższego bardzo proszę, wygłosujemy pierwszy wniosek pana profesora Kazimierczaka. Kto jest za tym, aby...
Mam prośbę, czy ja mogę, bo jest kilka już tych wniosków, się pogubiliśmy tutaj, przepraszam bardzo, żeby go precyzyjnie przedstawić. Bo...
Bardzo proszę.
Precyzyjnie przedstawiam wniosek. W związku z tym, że spędziliśmy bardzo wiele godzin na dyskusji nad dezyderatem, wnioskuję o to, żebyśmy zakończyli dyskusję i niezwłocznie przeszli do głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem dezyderatu i odpowiedzi na dezyderat numer 4. Dziękuję. Doprecyzowuję wniosek natury formalnej.
To się, panie przewodniczący, znaczy, nie, przepraszam bardzo. Panie przewodniczący, panie profesorze, bardzo proszę doprecyzować, czy to jest... Bardzo proszę jeszcze raz. No,
jeszcze raz, ponieważ rozumiem, że to, co mówię, niekoniecznie jest przez państwa słuchane, powtarzam. Jesteśmy na etapie już trwającej od lipca tego roku debaty na temat odpowiedzi na dezyderat numer 4. Przez wiele godzin na ten temat już dyskutowaliśmy, stąd wniosek, który zgłosiła na poprzednim posiedzeniu w lipcu pani poseł Guzowska, który ja w tej chwili powtórzyłem, ponieważ wskutek ewidentnego kłamstwa, którego się dopuścił pan przewodniczący Golba, nie został ten wniosek brany pod uwagę, a zapis w tym zakresie, a regulamin Sejmu jest jednoznaczny. Powtarzam, wnioskuję o to, żebyśmy zakończyli dyskusję nad odpowiedzią rządu na dezyderat numer 4 i niezwłocznie przeszli do głosowania. Przy czym jeszcze jedno, panie przewodniczący, żeby mnie tutaj nie łapano za słówka. Ja doprecyzowuję wniosek, który został zgłoszony, a nie jest to nowy wniosek. W związku z tym nie widzę możliwości, ze względu na to, co regulamin Sejmu w tej sprawie stanowi, na kolejne odnoszenie się do tego wniosku. Doprecyzowuje coś, co zostało już powiedziane dawno temu i co pan przewodniczący Suski już zechciał dwa razy zanegować wnioskiem przeciwnym. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, wobec powyższego zamy w ten sposób, że pan przewodniczący Kazimierczak upiera się przy tym, że ten wniosek, który został złożony w dniu 26 lipca i on go w dalszym ciągu podtrzymuje i rozszerza, ja ten wniosek nie poddam pod głosowanie. Wobec powyższego szkoda naszego czasu, bo pani minister z administracji cyfryzacji jest przeszkodzona i będzie chciała za chwileczkę wychodzić. Pani Małgorzata Olszewska, dlatego przystępujemy do dyskusji. Ja mam pani, sugeruję się też również opinią moich kolegów z prezydium, którzy jednoznacznie niemalże trzy osoby powiedziały w ten sposób, że należy kontynuować ten temat, jest bardzo ważny. Dlatego pani minister, ja mam do pani takie pytanie, bo dlatego, że myśmy otrzymali oczywiście raport i ten w tym raporcie mamy jak gdyby na stronie 9. Jest podana strona macgov.pl, raporty i dane. I ten raport, który myśmy otrzymali, analiza przygotowana gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, on został nam dostarczony w ilości 11 stron. A na stronie, prawda, na tej, której pani nam podała, on liczy 23 strony. Natomiast nie otrzymaliśmy drugiego, jak gdyby, badania, który mówi o zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, który liczy dokładnie 26 stron. Ja mam takie pytanie, bo przychodząc jak gdyby do mojego pytania przede wszystkim, czyli jaka konkluzja z tych raportów, które, prawda, miałem okazję zapoznać się z nimi, jak gdyby do, chciałbym zacytować tą właśnie moją konkluzję, to znaczy, że główni konsumenci naziemnej telewizji cyfrowej, to znaczy osoby mniej zamożne i starsze, oczekują kanału katolickiego, a także programu dzieci. I w tym wypadku, gdzie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przyznając właśnie częstotliwości na multipleksie cyfrowym, nie zauważyła ani jednego problemu, ani drugiego. A ten problem wynika z badań, które są zamieszczone na stronie, które pani nam właśnie w tym raporcie, prawda, no nie do końca nie mamy w tym, prawda, papierowym, ale on na stronie internetowej jest. To znaczy, że osoby starsze, te, które mają słabą dostępność jak gdyby do tego właśnie, do cyfrowego właśnie odbioru, domagały się właśnie kanału katolickiego, a także programu dla dzieci. Bardzo bym prosił o odpowiedź na to króciutko.
Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, tak, to prawda. Z tego badania wynika, że w opinii osób, które uczestniczyły w tym badaniu powinien być dostępny kanał katolicki, a także programy dla dzieci. To badanie zostało przeprowadzone przez nas w sierpniu. Natomiast konkurs na pierwszym multipleksie był przeprowadzony rok temu. Jak Państwo też dobrze wiedzą, jest to konkurs, który przeprowadza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a więc organ, który jest niezależny od rządu. Natomiast w mojej ocenie z pewnością, i tu myślę, że pewnie głos zabiorą przedstawiciele Krajowej Rady, wyniki tego badania powinny być wzięte pod uwagę przez Krajową Radę przy konkursie, który odbędzie się już tak naprawdę za chwilę, dlatego że mówi o tym ustawa cyfryzacyjna w artykule 7 ustęp 3, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie do 31 grudnia tego roku ogłasza w dzienniku urzędowym Monitor Polski informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną. Dla właśnie w tym multipleksie pierwszym i ogłaszając taką informację, przewodniczący Krajowej Rady bierze pod uwagę w szczególności konieczność zapewnienia różnorodności programowej w ofercie programów telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną. Moim zdaniem wyniki tego badania powinny być jak najbardziej uwzględnione w tym postępowaniu, które za chwilę zapewne Krajowa Rada ogłosi.
Wobec powyższego bardzo proszę o zabranie głosu przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Ewa Gadomska, dyrektor Departamentu Regulacji w Biurze Krajowej Rady. Już biorę. Dzień dobry, Ewa Gadomska, dyrektor Departamentu Regulacji w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za głos. Niestety muszę przeprosić, w imieniu członków Krajowej Rady nie mogli dzisiaj przybyć na komisję. Jeżeli chodzi o ogłoszenie konkursu do końca tego roku, to oczywiście mamy nadzieję, że to się odbędzie zgodnie zresztą z ustawą. Natomiast również Krajowa Rada przeprowadziła konsultacje społeczne, które zakończyły się 31 lipca tego roku. I wynik tych konsultacji jest powieszony na naszych stronach, był prezentowany w Sejmie, na innych komisjach. Również wyszły nam z tych konsultacji wyniki takie, że potrzebny jest program o charakterze społeczno-religijnym i dziecięcym. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Zgłaszała się pani poseł Bobula, jak również pani dyrektor Lidia Kochanowicz. Bardzo proszę, pani poseł Bobula.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałabym, żebyśmy wrócili do zasadniczego tematu naszego dzisiejszego posiedzenia, który jest ważny ze względów społecznych, powiedziałabym arcyważny, porównywalny z wymianą pieniędzy albo inną tego typu wielką rewolucją społeczną. I jestem chciałam się odnieść do tych wyników badań, które przedstawiła nam pani minister i które później dodatkowo uzupełniła pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Otóż według tych wyników badań, które zaprezentowali nam państwo, zaprezentowały nam urzędy państwowe, należy się martwić bardzo tym faktem, że rząd nie wie, ile osób po wyłączeniu telewizji analogowej ma dostęp do telewizji cyfrowej. Dlatego, że badania przeprowadzone zaledwie na 2 tygodnie przed wyłączeniem 7 listopada telewizji analogowej na terenie kilku województw, głównie województwa lubuskiego, wykazały i badania dotyczące również tych rejonów, które mają być wyłączone 28 listopada, więc już za parę dni, w rejonie Gdańska, Poznania i dużej części województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, pokazują, że spośród tych ludzi, którzy korzystają z telewizji naziemnej, mniej niż połowa oświadczyła, że ma odpowiednie odbiorniki. A dodatkowym zmartwieniem jest oświadczenie przez 4%. Ja czytam te badania zupełnie odwrotnie niż pani minister interpretuje je. Nas powinno martwić jako posłów i was jako rząd, że kilkaset tysięcy ludzi w skali kraju, bo jak przenieść te 4%, które oświadcza, że ich nie stać na odbiorniki cyfrowe, a połowa obywateli, jeżeli chodzi o skalę całego kraju, nie posiada odpowiedniej wiedzy dotyczącej cyfryzacji, bo wynikiem, bo o tym, czy ktoś posiada odpowiednią wiedzę, świadczy nie to, czy oświadczy, że ma odpowiednią wiedzę, tylko to, czy zrobił to coś, co jest potrzebne do tego, żeby nie stracić odbioru telewizji cyfrowej. A z tego wynika, że to coś, czyli zaopatrzenie się w odpowiedni odbiornik i odpowiednie podłączenie tego odbiornika, zgodnie z tymi badaniami, które państwo przeprowadzili zaledwie na 2 tygodnie przed wyłączeniem sygnału analogowego, że tego czegoś nie zrobiła połowa respondentów, którzy mają odbiór z tego źródła telewizyjnego, czyli telewizji naziemnej. W związku z tym to jest pierwsze zagadnienie, które uważam, że powinno być podstawowe w dyskusji na dzisiejszej komisji. Ponieważ za chwilę kolejne województwa będą wyłączone, w marcu przyszłego roku kolejne, a w lipcu następnego roku kolejne. W dezyderacie, który komisja przyjęła na wiosnę tego roku, był postulat, aby nie wyłączać sygnału, jeśli nie będzie pewności, że co najmniej 95% gospodarstw domowych posiada odpowiednie odbiorniki. Rząd tego przed wyłączeniem nie sprawdził, a nawet wręcz przeciwnie, sprawdził metodą ankietową, zapytawszy ludzi, czy mają odpowiednie odbiorniki, i z tego wyszło, że spośród tych zagrożonych ponad połowa nie dysponuje odpowiednimi odbiornikami. I w związku z tym ja bym tutaj nie poprzestawała na takim gładkim przejściu do porządku dziennego nad faktem, że skarg nie było, bo może ludzie nie skarżą się, bo nie wiedzą, że co się stało w ogóle, że nie przestali odbierać telewizję analogową na swoim terenie. I druga sprawa, o której chcę powiedzieć, bo korzystając, że jestem przy głosie, to zwracam na to uwagę, że rząd w budżecie przyszłorocznym w rezerwie nagle opamiętał się i umieścił aż 31 milionów złotych na doświetlenie w tych rejonach, w których nie będzie miało nie być sygnału cyfrowego. Więc jednak problem okazuje się jest, a do tej pory było nam mówione, że samo się załatwi, to znaczy, że nadawcy razem z emitelem sami sfinansują odpowiednie urządzenia, które mają uzupełnić brak sygnału w terenach górskich, podgórskich i we wszystkich tych gminach, również w zachodniopomorskim, warmińskim, na Pomorzu Gdańskim, gdzie sygnał cyfrowy jest zbyt słaby, żeby dotrzeć do wszystkich gospodarstw. My apelujemy od wielu miesięcy, od roku, ja w szczególności, o to, aby problemowi cyfryzacji poświęcić tyle uwagi w takim zakresie pod względem skutków tej cyfryzacji. Dlatego, że nas powinna martwić ten margines właśnie ludzi, którzy będą wykluczeni, a nie cieszyć się, że 60% najzamożniejszych ma dostęp do telewizji, tylko że martwić się tym, że 10-15% najuboższych nie ma dostępu do telewizji. Nie ma, to znaczy nie ma, konkretnie nie ma, że nie ma sygnału i nie ma odbiornika w domu do odbioru tej sygnału telewizyjnego. Także niewykorzystana została okazja do tego, aby włączyć środowiska parafialne i katolickie do rozprzestrzeniania wiedzy o cyfryzacji przez fatalną decyzję przeciwko telewizji Trwam, ale i nawet bez tej decyzji rząd nie wykonał tego w sposób skuteczny, bo miarą skuteczności kampanii informacyjnych jest to, ile de facto gospodarstw domowych posiada, zakupiło, podłączyło, przekręciło antenę i umie odebrać sygnał telewizji naziemnej bezpłatnej, takiej jaka się należy zgodnie z wszystkimi standardami nowoczesnego państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj chcę powiedzieć jedno zdanie tylko do tego, że rzeczywiście tutaj są poważne obawy, dlatego że popatrzeć na Wejherowo z raportu to wynika, to jest obszar zamieszkujący ponad 50 tysięcy mieszkańców i tam praktycznie nie będą mogli odbierać. Więc ja pochodzę, powiem tak króciutko, z terenu Podkarpacia, ale to są praktycznie tereny dużo górzyste, w szczególności nasze piękne Bieszczady. To aż strach pomyśleć, co tam będzie. Co tam będzie? Tam praktycznie, kiedy wyłączymy sygnał analogowy, nie będzie możliwości odbioru jakiejkolwiek telewizji. Jeśli wyłączymy ten sygnał analogowy, to ja nie wyobrażam sobie, żeby w jakikolwiek sposób można było odbierać. Dlatego jest to temat bardzo poważny i musimy o nim rozmawiać, dyskutować. I wobec powyższego bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Elsnera, Wincentego Elsnera. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Ja chciałbym wrócić ponownie do pytania, które już zadawałem gdzieś około pół roku temu, zwłaszcza, że w tym momencie weszliśmy już w tą fazę wyłączeń. Pytanie dotyczyło przeciwdziałania zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Ja zacytuję parę zdań z raportu z 2011 roku, z dokumentu końcowego konferencji Telewizja Cyfrowa dla Wszystkich. W badaniach CBOS-u, ja przywoływałem wówczas te badania, przeprowadzone w grudniu 2009 roku, wykazano, że co dziesiąty Polak deklaruje brak środków finansowych na zakup urządzeń do telewizji cyfrowej. Była dyskusja wówczas, że od tamtego czasu, od 2009 roku, ceny dekoderów spadły. To prawda, spadły ceny dekoderów, ale jednocześnie nasze społeczeństwo również ubożeje. Ja podczas debaty budżetowej zwracałem uwagę na badania Narodowego Banku Polskiego z początku tego roku, w którym jest mowa, że po raz pierwszy od wielu lat stwierdzono spadek oszczędności Polaków. I wracając do tematu, w tej grupie osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym są osoby takie jak robotnicy niewykwalifikowani, renciści, gospodarstwa jednoosobowe lub wielodzietne, osoby z wykształceniem podstawowym, osoby powyżej 65 roku życia. I w tej grupie jest już to co piąta osoba deklarująca brak możliwości finansowych na zakup dekodera. Zwłaszcza, że to jest często, jeszcze dygresję sobie pozwolę zrobić, to jest często nie tylko zakup dekodera, to jest również konieczność wykonania dodatkowej, lepszej instalacji antenowej, bo tam, gdzie telewizor analogowy coś pokazywał i śnieżył, to telewizor cyfrowy prawdopodobnie nie pokaże nic. I tak, dostęp, jeszcze ostatnie zdanie z tego raportu, dostęp do telewizji ludzi ubogich, niezaradnych i niepełnosprawnych należy do odpowiedzialności państwa w jakimś stopniu. Wówczas w 2009 roku cytowano również badania mówiące o zapowiedzi rządu, że na dofinansowania do zakupu dekoderów, na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu rząd planuje przeznaczyć około 300 milionów złotych.
Ja pytając parę miesięcy temu uzyskałem od ministerstwa odpowiedź, że w tym momencie, w 2012 roku, rząd nie planuje przeznaczyć w tym celu już ani złotówki, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to może się zastanowi. No niestety w budżecie, tak jak tutaj przedmówczyni mówiła, znalazły się pieniądze na doświetlenie i dobrze, natomiast zdaje się, że tam nie znalazły się również żadne pieniądze na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, na jakiekolwiek dofinansowania, zapomogi i tak dalej związane z wykonywaniem, tak jak tutaj cytowałem, dostępu do telewizji, leżącej w jakimś stopniu do telewizji publicznej, w tym leżącym w zakresie odpowiedzialności państwa. I w związku z tym już pytanie, jakie środki, bo konkretne środki przeznaczono na ulotki, na programy, na informacje i tak dalej, jakie pieniądze przeznaczono już na tą kampanię informacyjną i jakie pieniądze wobec tego, czy doprecyzowuję to pytanie, czy przewidziane są jakiekolwiek środki dzisiaj, czy ministerstwo wie, na właśnie to wykluczenie cyfrowe. I jeszcze jedno pytanie krótkie do pani prezes. Mówiła pani o zasięgu, o badaniach zasięgu. Ja chciałbym krótką informację o tym, w jaki sposób te badania są prowadzone, bo jak wiemy, sieci komórkowe w momencie, kiedy budowały swoją mapę zasięgu, one bardzo optymistycznie podawały ten zasięg. I to oznaczało, że trzeba w określonym miejscu na wzgórzu najlepiej telefon podnieść do góry i wówczas okazywało się, że jest zasięg. Więc w związku z tym, czy są to badania na przykład dla instalacji antenowych zewnętrznych, czy dla instalacji antenowych wewnętrznych, które bardzo wiele osób posiadało i z jakimś tam trudem, ale sygnał analogowy odbierało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja chcę zaznaczyć, że jeden z punktów naszego dezyderatu mówił wyjaśnienie wszelkich kontrowersji związanych z przydziałem pasm telewizji cyfrowej na multipleksach ze szczególnym uwzględnieniem telewizji Trwam. Dlatego jest wśród nas pani dyrektor Lidia Kochanowicz, pani dyrektor z Fundacji Lux Veritatis. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Dzień dobry. Ja pozwolę sobie na zabranie głosu w kilku kwestiach, ale jeżeli już pan przewodniczący wywołał mnie do tablicy w tym pytaniu, chciałam powiedzieć, że oczekiwaliśmy z wielką uwagą na informacje w tej sprawie. To był chyba czwarty punkt dezyderatu. I chcę powiedzieć, że w piśmie, które było skierowane do pani marszałek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, padła odpowiedź, że oczywiście ministerstwo nie jest jednostką nadzorującą Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w związku z tym nie może brać odpowiedzialności za decyzje tam wydawane, ani też nie może w tej kwestii się wypowiedzieć. Natomiast została tam zawarta informacja o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę fundacji w tej sprawie i że oczywiście odrzucił naszą skargę, stąd też wydaje się, że wszystko jest w porządku. Chciałabym powiedzieć, że gwoli prawdy należałoby również dodać, że również Sąd Wojewódzki wydał zdanie odrębne do swojego wyroku, gdzie jeden z sędziów z trzyosobowego składu napisał, że nie zgadza się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podtrzymał wszystkie nasze zarzuty, dołożył jeszcze dwa, których fundacja nie zauważyła i reasumując swój wyrok powiedział, że biorąc pod uwagę wszystkie zarzuty i wszystkie materiały, które obejrzał, stwierdzić należy nieważność decyzji, ponieważ została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. I chcę powiedzieć, że jeżeli mówimy o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, musimy pamiętać również o tym, że takie zdanie odrębne jest i jeżeli jakieś materiały są przekazywane opinii publicznej, to o tym również należy mówić. Ale chcę powiedzieć, że przypuszczam, że to pytanie zawarte w tym dezyderacie do ministra cyfryzacji dotyczyło innej kwestii, a mianowicie takiej, bo o tym też mówiliśmy na komisjach sejmowych, że jakby urząd podległy ministrowi, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej, przydzielił częstotliwości czterem podmiotom, które uzyskały miejsce na cyfrowym multipleksie w ramach postępowania prowadzonego w ubiegłym roku, zanim decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stała się decyzją ostateczną. I rozumiem, że tutaj było oczekiwanie, żeby minister w ramach być może kontroli albo nadzoru spróbował to nam wyjaśnić. Chcę powiedzieć, że Fundacja Lux Veritatis zwróciła się z prośbą do pani minister z zapytaniem i z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego tak się stało, że na miesiąc przed wydaniem decyzji ostatecznej, co jak przypominam miało miejsce w styczniu tego roku, już w grudniu ubiegłego roku UKE przyznało częstotliwości nadawcom, którzy tak naprawdę nie posiadali jeszcze koncesji na nadawanie w systemie DVB-T. Czekaliśmy na tą odpowiedź od pani minister kilka miesięcy, ponieważ jak się okazało materia była bardzo trudna, ale nie uzyskaliśmy merytorycznej odpowiedzi, ponieważ stwierdzono po kilku miesiącach sprawdzenia naszego wniosku czy naszej prośby, że fundacja, mimo że była stroną postępowania koncesyjnego, nie jest stroną w postępowaniu przed UKE i w związku z tym nie można nam było udzielić informacji, dlaczego też przyznanie częstotliwości nastąpiło na miesiąc przed wydaniem ostatecznej decyzji. Tyle w tych tematach. Natomiast chciałam powiedzieć, że my jako Telewizja Trwam bardzo pilnie przyglądamy się cyfryzacji w Polsce i transmitujemy na bieżąco wszystkie komisje, czy ta komisja, czy inna, która na ten temat mówiła, ponieważ nasi telewidzowie, no, o których wiemy, że ich liczba jest bardzo duża, o czym świadczą właśnie podpisy wspierające naszą telewizję oraz wszystkie demonstracje, są tym bardzo zainteresowani. Może też dlatego, że stanowią tak naprawdę w dużej części grupę, która jest uznawana za grupę wykluczenia społecznego. Są to ludzie starsi, samotni, emeryci, ludzie, których środki finansowe są bardzo ograniczone. W związku z tym są tym tematem bardzo zainteresowani. Tak jak powiedziałam, nie tylko ze względu na jakość, bo oni oczywiście oczekują telewizji Trwam na multipleksie, ponieważ będą wtedy nas mogli oglądać za darmo i to jest dla nich niezwykle istotne, ale również no, śledzą ten proces, bo myślą i liczą, jakie wydatki się z tym będą wiązać. Tak jak powiedziałam, my bardzo pilnie śledzimy te komisje, czytamy wszystkie raporty zarówno Ministerstwa Cyfryzacji, jak i UKE i zauważyliśmy, że ministerstwo, wiedząc o tym, że jednak istnieją osoby, które no, są wykluczone z racji swoich warunków ekonomicznych i tych osób nie jest mało, bo to jest ponad 4% według oficjalnych badań przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Mimo tego ministerstwo nie przedstawiło żadnego projektu rozwiązań prawnych zapewniających pomoc materialną przeznaczoną właśnie na przystosowanie odbiorników telewizyjnych do odbiorów programów cyfrowych. Właśnie dla tych osób starszych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz innych. Takiego programu nie ma, bo tutaj państwo posłowie, oczywiście to jest ważne, czy są przeznaczone pieniądze na ten cel, ale również poza pieniędzmi oczywiście musi być pewien kanał dystrybucji i jakaś forma prawna, która by pomogła albo umożliwiła przekazanie takiej pomocy tym osobom. I o tym się nie mówi. Tymczasem, jak to zostało powiedziane, już ponad 4,1% respondentów, czyli tych, którzy byli objęci badaniem, deklarują, że nie posiadają pieniędzy na zakup nowego telewizora, ani też przystosowania swojego sprzętu do odbioru telewizji w systemie DVB-T. Chcę powiedzieć, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 28 czerwca tego roku deklarowało, że przedstawi takie propozycje pomocy materialnej i że te propozycje właśnie zostaną przedstawione po przeprowadzeniu badań, między innymi badań jakościowych. Prześledziliśmy bardzo ściśle, bardzo, bardzo bym powiedziała dokładnie raport ministerstwa w tej sprawie i rzeczywiście były przeprowadzone 3 badania, 2 badania ilościowe, 1 badanie jakościowe, natomiast raport zupełnie pomija badanie jakościowe i jedno z badań ilościowych, które w miesiącach od sierpnia do października zostały przeprowadzone na zlecenie właśnie ministerstwa. Tak jak tutaj zostało powiedziane, w badaniu jakościowym kierowanym do respondentów, to jest badanie bardzo ważne, ponieważ ono umożliwia wypowiedzenie się swobodne osób, do których dochodzą ankieterzy, prawda, jest wskazanie na to, że jednak osoby, do których trafiono, oczekują telewizji katolickiej, ale ze wskazaniem właśnie na telewizję Trwam. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ okazuje się, że o tym nie mówi tylko nasze środowisko, nie mówi tylko fundacja, ale również jest to potwierdzone w niezależnych badaniach, które zostały przeprowadzone na wniosek ministerstwa. Dlatego dla nas bardzo ważne jest, żebyśmy o sprawie cyfryzacji mówili nie tylko w zakresie właśnie ilościowym, chociaż to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo wiele osób jest zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, ale również badania jakościowe są istotne, bo no, jakby rola państwa polega również na tym, żeby jak największa liczba kanałów tematycznych, różnorodnych, ale również właśnie w tym telewizja katolicka, telewizja Trwam, mogła trafić do domów Polaków w taki sposób, aby oni nie musieli za nią płacić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo proszę o zabranie głosu. Pani minister Małgorzata Olszewska.
Dziękuję bardzo. Ja postaram się odpowiedzieć na pytania państwa posłów, bo jakby w tym celu tutaj jestem. Jeżeli chodzi o pomoc, dobrze też państwo wiedzą o tym, że żeby taką pomoc udzielić, trzeba mieć przesłanki też do udzielenia takiej pomocy. Po to właśnie przez cały 2012 rok prowadzimy badania, które pozwalają nam ocenić, jak jest przygotowane społeczeństwo, czego potrzebuje, jakiego wsparcia potrzebuje. I z tych badań wynika, że ten czynnik finansowy nie jest czynnikiem determinującym ten proces, a właściwie jest to czynnik, który nie przesądza o tym, czy Polacy są przygotowani do procesu cyfryzacji, czy nie. Podkreślam jeszcze raz, główną przyczyną braku przystosowania się do tego procesu jest przede wszystkim to, że ludzie uważają, że jest jeszcze czas, nie znają dat dotyczących wyłączeń. W związku z tym podjęte przez nas działania właśnie zmierzają w tym kierunku, żeby tą wiedzę im w jak najszerszym stopniu zabezpieczyć. I naprawdę ja z miłą chęcią pewnie bym zapoznała się z wynikami, które by przedstawiały tą sytuację, czy w inny sposób by obrazowały ten stan. Myśmy zbadali ten problem, przedstawiliśmy państwu w pełni wyniki takich badań. W związku z tym uważam, że to zadanie zostało przez nas wykonane właściwie. Natomiast jeżeli chodzi o koszty kampanii informacyjnej, było pytanie pana posła, te koszty wynosiły w 2011 roku, to była produkcja audycji telewizyjnych ponad 300 tysięcy, publikacje prasowe 100 tysięcy, ale nie można abstrahować tutaj od kosztów nadawców telewizyjnych. Ustawa nałożyła określone obowiązki na nadawców, którzy znaleźli się na multipleksie pierwszym, na multipleksie drugim. Te koszty były bardzo wysokie, dlatego że w sumie koszt spotów, emisji spotów, czasu antenowego to był koszt prawie 23 milionów złotych. W związku z tym ja tutaj z tego miejsca podkreślę tylko, że wkład finansowy w znacznym stopniu również był poniesiony przez samych nadawców, dlatego że muszą realizować obowiązki, które nakłada na nie ustawa. W tym roku z tytułu działań, które państwu prezentowałam, ten koszt wynosi około miliona złotych na te działania, które szczegółowo państwu przedstawiłam w swoim wystąpieniu. I niestety bardzo chętnie bym merytorycznie jeszcze podyskutowała, ale ten czas nam się bardzo skrócił i też muszą państwo zrozumieć, że mamy też swoje zobowiązania i niestety może przy okazji następnego posiedzenia komisji będę w stanie państwu na więcej tych pytań udzielić odpowiedzi. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wincent Elsner, bardzo proszę, ad voce.
Ja bym chciał tylko
Panie przewodniczący, przepraszam bardzo. Pan trochę jednak uprawia tutaj prywatę. Po każdej wypowiedzi pan przewodniczący komentuje wypowiedzi zasłyszane. Członkowie prezydium mogą zabierać głos wielokrotnie. Ja jednak pana prosiłabym, w związku z tym, że pani minister wychodzi, a nie padły zasadnicze pytania, jaką pomoc rząd ma dla tych biednych ludzi, których nie stać na zakup dekodera, bo przecież w budżecie państwa nie zagwarantowano na ten cel środków. Jako jedyny kraj na świecie, który wprowadza cyfryzację, nie zapewniliście państwo wsparcia dla osób ubogich.
Nie wszystkie kraje zdecydowały się na finansowanie dekoderów. Mniej więcej połowa krajów Unii Europejskiej na takie działanie się zdecydowała, połowa nie. Także nie jesteśmy tutaj jakimś wyjątkiem. Natomiast jeżeli chodzi o programowanie jakiejkolwiek pomocy i wydawania też publicznych pieniędzy, trzeba dokładnie wiedzieć, na co te pieniądze wydać. Dokładnie zdiagnozować problem. Po to właśnie prowadzimy te
Pani
badania.
Minister.
Po to próbujemy dotrzeć przyczyn, dlaczego ludzie nie są przygotowani, żeby właściwie to zjawisko ocenić. W inny sposób się nie da do tego podejść, bo przecież nikt z nas nie będzie chodził z dekoderami, nie będzie tych dekoderów ludziom wciskał.
Najpierw Pani minister, czy można wysnuć wniosek?
Ktoś musi powiedzieć, że rzeczywiście takiego wsparcia potrzebuje. Do dziś pierwsze wyłączenie miało miejsce 7 listopada. Do nas taki sygnał nie trafił, więc naprawdę trudno mi się nawet odnieść do państwa jakby propozycji rozwiązania problemu, którego ja osobiście na bazie tych wszystkich informacji, którymi dysponuję, nie diagnozuję.
Panie przewodniczący, a czemu pani minister wychodzi?
Właśnie, może pani minister będzie mogła zostać. Posiedzenie nie zostało zakończone jeszcze komisji.
Jeśli nie ma ministra głównego, to wiceminister ma obowiązek być do końca posiedzenia komisji. Nie ma innej opcji. Jest posiedzenie komisji i wiceminister, jeśli jest oddelegowany, ma obowiązek siedzieć do końca posiedzenia komisji. Panie przewodniczący, ja proszę, aby pan to wyegzekwował. To nie może być takie lekceważenie posłów. My tu nie jesteśmy dla zabawy.
Po pierwsze, powinien być tutaj pan minister Boni.
Przepraszam.
Jeżeli go nie ma, to znaczy, że pani minister powinna zarezerwować sobie tyle czasu, żeby odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. My cierpliwie czekamy na swoją kolej na zadanie pytań. Pani minister, i bardzo proszę, żeby pani została i odpowiedziała na pytania.
Pani minister, ja panią bardzo proszę, żeby pani w ten sposób nas nie traktowała. Pani nastojąco zniecierpliwiona udziela odpowiedzi w sposób naprawdę wysoce niestosowny. Ja do pani zwracam się w sposób kulturalny i oczekuję takiej samej odpowiedzi. Więc chciałabym pani powiedzieć, że jednak jesteśmy w czołówce krajów, jeśli chodzi o sferę biedy i ubóstwa. Dlatego też uważam, że rząd powinien mieć, pani minister, program pomocy osobom, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. I ta odpowiedź pani jest w wysokim stopniu po pierwsze niegrzeczna, a po drugie nie odnosząca się do meritum sprawy. Ja panią uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, na jaką pomoc finansową mogą liczyć osoby żyjące w nędzy w Polsce, aby nie być wykluczonymi społecznie. Jeśli pani nie wie, że takie osoby są, to chcę pani powiedzieć, że jest raport Komisji Europejskiej, który podaje precyzyjnie, jaka ogromna liczba Polaków żyje w nędzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę wszystkich, którzy uczestniczą w tej komisji, w naszej komisji Nocy Nowoczesnych Technologii, o to, abyśmy po kolei zabierali głos. Ja mam tutaj listę, drodzy państwo. Ja wszystkim udzielę głos oczywiście i tak dalej, ale bym bardzo prosił, żeby nie wyskakiwać jeden przy drugiego, bo taka jakaś nerwówka panuje. Być może ta sala taka jest. Ja chyba więcej się nie zgodzę, aby w niej przeprowadzać posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, bo tutaj zazwyczaj odbywały się komisje śledcze. I prawdopodobnie komuś to w charakter weszło i po prostu są agresywne niektóre osoby. Ja mam zapisane tak osoby. Pani poseł Beata Kempa, pan poseł Małecki, pani Anna Sobecka, później była pani Jadwiga Wiśniewska, która sama sobie użyczyła głosu. Bardzo proszę, pani Beata Kempa zabierze głos. Bardzo proszę, pani poseł.
Panie przewodniczący, no teraz we właściwej dyskusji, bo poprzedni mój głos dotyczył sprawy proceduralnej i wniosku zgłoszonego przez panią poseł Gudzowską. Ja, przysłuchując się do tej dyskusji, pani minister, chciałabym otrzymać, jeśli to możliwe, a myślę, że jest możliwe, na piśmie wyniki badań, co do których pani uprzejma była powiedzieć tutaj na tej sali, że są preferencje odbiorców co do nadawania telewizji katolickiej. Oczywiście, no, szkoda, że nie było na wskazanie tych telewizji, bo w tym momencie pewnie ten wynik byłby jeszcze zupełnie inny. No ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ja chciałabym, aby pani minister przekazała na piśmie tą informację odnośnie tych badań. To jest pierwsza rzecz. A skoro no, chce pani wyjść, nie chce pani tutaj powiedzieć też o tym wykluczeniu i o tej kwestii dotyczącej dostępu, bo wykluczenie właściwie, jeśli idzie o katolików, już nastąpiło i to jest fakt, bo Telewizji Trwam nie ma na multipleksie, a to, że niektórzy w ogóle nie będą mieli możliwości odbioru multipleksu, to jest wtórne wykluczenie. W związku z powyższym również poproszę o możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięcia, też odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Małecki. Dobrze? Powiedziałem. Bardzo proszę, panie pośle.
Pani minister, zleciliście szereg badań, w tym badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W tym badaniu, cytowanym już przez posłów, znalazły się wypowiedzi badanych, którzy zwracają uwagę na to, że Telewizja Trwam powinna znaleźć się na multipleksie. I tego badania nie uwzględniliście w raporcie, jest tylko na stronie internetowej. Zleciliście także badanie na temat przygotowania gospodarstw domowych do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej, drugi etap badania. I tutaj też jest to publikowane tylko na stronie internetowej, natomiast w tym badaniu jest bardzo niepokojący wynik. Otóż okazuje się, że prawie 40% badanych o dochodach do 1800 zł w gospodarstwie domowym, czyli najuboższa grupa, odbiera telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej. I zwracam uwagę na to, że wśród użytkowników tej sieci naziemnej aż 11% osób nie słyszało o tym, że sygnał analogowy zostanie zastąpiony sygnałem cyfrowym. I ciśnie się na usta takie porównanie, że najlepiej wyedukowaną grupą w tej chwili, grupą społeczną w Polsce na temat telewizji cyfrowej są odbiorcy Telewizji Trwam, którzy dzięki posiedzeniom komisji, dzięki poruszaniu stałemu tego tematu mają wiedzę. Ale chciałbym zapytać, dlaczego z tych trzech badań w raporcie, który publikowaliście, nie mówię o wynikach na stronie publikowanych, bo do tych stron, proszę Państwa, tak naprawdę nikt zainteresowany nie dociera poza bardzo wąskim gronem osób. Dlaczego nie znalazły się te wyniki w raporcie? I następnie, w jaki sposób została wybrana firma do przeprowadzenia tych badań i ile kosztowały te badania?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Anna Sobecka.
Dziękuję, panie przewodniczący. Długo to trwało, ale wreszcie się doczekałam. Pani minister, w województwie lubuskim 7 listopada 2012 roku o godzinie 4:15 nastąpiło zakończenie nadawania sygnału analogowego telewizji naziemnej. To pierwszy region w Polsce, gdzie działa wyłącznie telewizja cyfrowa. 28 listopada bieżącego roku nadajniki analogowe zostaną wyłączone w Gdańsku, Iławie i Poznaniu. Jak twierdzi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, cytuję, widzowie w całej Polsce za cenę jedynie abonamentu radiowo-telewizyjnego bez dodatkowych umów i opłat będą mieli dostęp do kilkunastu kanałów cyfrowej jakości. Zasadnicze jest jednak pytanie, do jakich programów będą mieli dostęp wszyscy Polacy? Czy tylko do kanałów, które akceptuje rząd i prezydent? Czy może do stacji, które chcą oglądać miliony polskich obywateli? Szanowni Państwo, dziś chcemy rozmawiać o cyfryzacji i o dostępności sygnału cyfrowego w polskich domach. Chcemy rozmawiać także o dostępności w polskich domach sygnału cyfrowego katolickiej telewizji Trwam. Jak wiadomo, od kilkunastu miesięcy toczy się zacięty spór polskiego społeczeństwa z Platformą Obywatelską o miejsce na multipleksie cyfrowym dla katolickiej telewizji Trwam. Powszechnie wiadomo, że środowisko rządzącej Platformy Obywatelskiej metodami administracyjnymi blokuje koncesję cyfrową dla telewizji Trwam, ponieważ ta katolicka stacja jako jedna z nielicznych nie zgadza się na cenzurowanie telefonujących na antenę telewidzów. Szanowni Państwo, cyfryzacja to nowoczesne narzędzie, które ma jednoczyć Polaków, które ma stworzyć pole do dialogu różnych kultur, różnych wyznań, różnych przekonań. Nie może być tak, że katolicy będą oglądać programy religijne na taśmach WHS w ciemnych katakumbach, a pan Bębenek, Walter czy Solosz ze swoją postmodernistyczną wizją świata w akompaniamencie disco polo zabetonują wszystkie multipleksy. Zapewne niektórzy moi adwersarze automatycznie zripostują. To przecież nie Platforma dyskryminuje telewizję Trwam, to są decyzje administracyjne, apolitycznych urzędników. Tak bardzo apolitycznych, jedni pływają jachtem z panem Komorowskim, a inni siedzą na trybunie piłkarskiej z panem Tuskiem. Tak wygląda mniej więcej obóz władzy. Szanowni Państwo, cyfryzacja to wolność. Wolność myśli, przekonań, jak powiedziałam, przepływu informacji. Czego tak bardzo boi się partia rządząca, że mimo takich przekrętów tuszuje sprawę wykasowania Trwam z multipleksu? Dlaczego Platforma nie zgadza się na przykład na kontrolę Najwyższej Izby Kontroli? A jak narastają protesty kilkaset tysięcy osób w Warszawie 29 września w obronie telewizji Trwam, trzykrotny protest Episkopatu Polski, czy wielotysięczna narodowa pielgrzymka do Watykanu w intencji wolności słowa w Polsce, to Platforma nazywająca się obywatelską wielokrotnie podnosi opłaty koncesyjne na nadawanie cyfrowe. Jak nie kijem, to pałką. Jak nie da się przemilczeć, to opodatkować katolików. No cóż, wszystko za Tuska drożeje. Benzyna, jedzenie, no i opłaty koncesyjne, którymi w wypadku telewizji Trwam zostaną obciążeni zwykli Polacy, którzy nie mieli szansy znaleźć się w lepszej pracy, bo nie znali nikogo z Platformy lub z PSL-u. Dlaczego na cyfrowym multipleksie ma nie być Pana Boga, wartości patriotycznych, polskich tradycji czy komunikacji społecznej z narodem, tylko dlatego, bo jakiś mianowany przez Platformę urzędnik woli, by Polacy słuchali disco polo, czy chodzili tylko do cyrku lub oglądali nudne wywiady? Katolicy mają prawo do swojej telewizji, która pokaże cały marsz niepodległości, której dziennikarze nie będą się bali zapytać, gdzie był pan premier 11 listopada, czy kto zasłaniał twarz kominiarkom na Marszu Niepodległości. Szanowni Państwo, cyfryzacja to też odpowiedzialność. My mamy już dość kilku wykreowanych medialnie autorytetów, tak zwanych maskotek medialnych, które monopolizują dyskurs prasowy, radiowy i telewizyjny swoimi antykatolickimi, antypolskimi postawami. Chcemy oglądać w cyfrowej telewizji ludzi naprawdę zasłużonych dla Polski, a nie jakichś oportunistów, konformistów czy pretorian układu rządzącego, walących w jeden bęben, tak zwaną całą prawdę, całą dobę. Mamy już dość przemocy medialnej, medialnego terroru czy medialnej wojny informacyjnej z krzyżem, z religią, z ojczyzną. Szanowni Państwo, ja się zaczynam naprawdę niepokoić o to, co będzie, jak trwam, nie dostanie koncesji. Przecież pamiętamy, jak ostatnio media publiczne ocenzurowały słowa Ojca Świętego Benedykta XVI o Radiu Maryja i biskupach. Było to niedawno, 7 listopada. W tej sprawie zamierzam zwołać Komisję Kultury i Środków Przekazu. A jak to możliwe, że pan Krzysztof Luft, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dzień przed wizytą w Rzymie bierze udział w komercyjnej stacji, w kampanii dezinformacyjnej przeciwko telewizji Trwam i Radiu Maryja? Kto mu wydał takie dyrektywy, by dyskredytować telewizję Trwam w konkurencyjnej stacji, która także kapitałowo jest zaangażowana w ten sam proces koncesyjny, co katolicka telewizja? Szanowni Państwo, wobec procesu cyfryzacji jest naprawdę wiele poważnych pytań, pani minister. Chodzi o związki pana Jana Dworaka z firmą ATM, których nigdy dokładnie nie wyjaśnił. Szanowni Państwo, ten węzeł gordyjski trzeba nareszcie przeciąć. Być może to się wreszcie stanie 24 listopada po potężnej manifestacji w Gdańsku w obronie telewizji Trwam pod tytułem Powstań Polsko, skróż kajdany. Kajdany kłamstwa i obłudy i dyskryminacji katolików w naszej ojczyźnie. Mam uzasadnione obawy, że środowisko Platformy Obywatelskiej wykorzystuje proces cyfryzacji do wycięcia niezależnych od nich mediów. Robią wszystko, by media chodziły na cyfrowej smyczy, a niektórzy nawet na tą smycz nie zasłużą. Dostaną jedynie kaganiec. I wówczas zostanie już tylko jeden krok, to by rządzący, tak jak w Afryce, inscenizowali na siebie fikcyjne zamachy. I jak w PRL-u strajkujących za wolnością słowa robotników nazywali bandytami i prowokatorami, a dziś, jutro, może i zamachowcami i terrorystami. Szanowni Państwo, walczmy o pluralizm, o wolność słowa, o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, bo inaczej z tego cyfrowego monopolu wyłoni się jakiś cyfrowy tyran, niewidzący Boga, nienawidzący Boga, jakiś nowy Kaligula, który Motłochowi da uczty i igrzyska, na których medialne lwy będą pożerać chrześcijan. Nie dopuśćmy do tego. Cyfryzacja jest dla wszystkich. I o to proszę panią minister, aby przekazała ten apel w imieniu wyborców i ludzi wykluczonych ministerstwu, i jako wołanie, gorące wołanie i prośba o refleksję i zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę Państwo czynią narodowi polskiemu.
Dziękuję bardzo pani poseł. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Wincentego Lesnera.
Ja tylko miałem bardzo krótkie dopytanie do poprzedniego swojego pytania. Mianowicie nie otrzymałem potwierdzenia tego, które pół roku temu pani minister udzieliła. To znaczy na dzień dzisiejszy ani Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ani generalnie rząd nie przewiduje ani złotówki na osłonę socjalną tego procesu cyfryzacji.
Tak, panie pośle, nie przewidujemy.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Marka Suskiego. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Ale...
Właściwie, panie przewodniczący, szanowni państwo, właściwie w tej chwili pani minister właściwie odpowiedziała mi na częściowo przynajmniej na moje pytanie, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt, ponieważ na pytanie postawione dotyczące zdefiniowania problemu potrzeby dofinansowania dekoderów, to pani minister odpowiedziała, że nie zdiagnozowała takiego problemu, a jednocześnie w materiale, który otrzymaliśmy, jest podane, że 4,1% respondentów podało jako przyczynę braku pieniędzy na zakup nowego telewizora dekodera, no, plus 11,3% wskazało, że w ogóle nie ma wiedzy o cyfryzacji, czyli można powiedzieć, że zdecydowanie ponad 4% ma problem i to wydaje mi się jest diagnozowaniem problemu potrzeby pomocy no, dla kilku procent naszych obywateli i pani minister daje to pod rozwagę. Ten problem tu jest zdefiniowany. Co prawda nie zadano pytania, czy potrzebujesz pomocy, no ale odpowiedź, że ktoś nie ma pieniędzy na zakup jest stwierdzeniem faktu, że taka osoba pomocy potrzebuje i zatem chciałbym, żeby pani minister jednak nie mówiła, że ten problem nie jest zdiagnozowany, bo na podstawie tych wyników można postawić taką tezę, że diagnoza została dokonana. Tyle tylko, że ponieważ rząd nie chce udzielić pomocy polskim obywatelom, to od tego problemu ucieka. I to tyle w zasadzie. Chyba nie oczekuję odpowiedzi, tylko zwracam pani minister uwagę, że ten materiał zawiera takie dane, no i mam tylko takie poczucie, że chyba pani minister nie przeanalizowała tego materiału, pod którym się podpisała, skoro takie twierdzenie tutaj padło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Piotr Tomański.
Panie przewodniczący, ja myślę, że po pierwsze no, panu troszeczkę trzeba zwrócić uwagę na sposób prowadzenia tych obrad, ponieważ jest prawie już 2,5 godziny i faktycznie jeżeli pan przewodniczący przegłosowałby nasze wcześniejsze wnioski, naprawdę ta dyskusja, ta sama dyskusja, nie zamykanie dyskusji, tylko ta sama dyskusja mogłaby mieć miejsce i myślę, że w sposób taki lepiej zorganizowany. Druga rzecz, myślę i warto podziękować pani minister i wszystkim gościom za to, że tak cierpliwie wysłuchują często już przygotowanych mów. To nie jest pytanie, odnoszenie się do tego, co państwo ministrowie mówią, tylko to jest przygotowane, to nie jest nic nowego, czy pytanie, które mogłoby wynikać z dyskusji na dzisiejszej komisji, tylko to jest przygotowany list, praktycznie taki, jak często słyszymy w innych miejscach, a nie w Sejmie. To taka dygresja. Druga rzecz, jeżeli chodzi o te osoby wykluczone, rząd nie przygotował, tak? Mamy informację. Wiecie państwo, ile kosztuje normalna, analogowa antena? Wiecie państwo, ile kosztuje? 40, 100 zł, 150. Najtańszy w tej chwili, patrzyłem w internecie, najtańszy zestaw do odbioru telewizji cyfrowej kosztuje 39 zł. Najtańszy. Normalnie za 99 zł można go kupić wszędzie. W internecie za 39 zł. To jest odpowiedź na to, jak trudno jest dojść do sygnału tam, gdzie on oczywiście jest. Myślę, że nikt tu też nie mówił o tym, że w wielu miejscach, na przykład na Podkarpaciu, analogowa telewizja też nie docierała, dlatego, ponieważ no, są górki, pagórki, większe miejsca, gdzie faktycznie nie było tego sygnału i oczywiście wtedy mieszkańcy ani nie mieli żadnego wsparcia, ani żadnej możliwości korzystania z analogu, ale kupowali antenę satelitarną za niewielkie pieniądze dość często, bo chyba 19 zł najtańszy sygnał można już kupić miesięcznie. I w tym momencie oglądali również telewizję Trwam. Mieli taką możliwość. To jest pierwsza rzecz. Ja powiem teraz następną, jeszcze, jeśli mogę. Mam tutaj dokument, który przygotowało ministerstwo i w punkcie czwartym jest wiele odpowiedzi na to, że
że kto przygotuje, dlaczego tej koncesji jedna z telewizji nie dostała. Przyznawanie koncesji na naziemne rozpowszechnianie w technologii cyfrowej w Polsce należy do wyłącznych kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie będę mówił, bo mam tutaj również ustawy, które o tym mówią, która jest niezależnym od administracji rządowej organem konstytucyjnym regulującym rynek audiowizualny w tym zakresie. Poza tym też nie będę wszystkiego czytał, ale odwołanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na rozprawie 25 maja oddalił skargę Fundacji Lux Veritas i spółki Mediasat, spółka z o.o. na tą decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ja nie będę... Ja bym powiedział w ten sposób. Naprawdę chciałbym, żebyśmy mogli wszyscy oglądać tą telewizję, bo ktoś jak nie chce, to sobie przełączy. Tylko mam ogromny apel i to taki wewnętrzny, żeby nie robić marszy, nie robić walki politycznej z tego, tylko żeby się skupić na merytorycznej pracy, przygotować dobrze wniosek, żeby dostać tą koncesję, bo o to chyba chodzi wszystkim. Ja uważam, że jeżeli ja mam otrzymać koncesję, to jak pójdę w 20-tysięcznym marszu, to ja nie popcham sprawy do przodu, ani o krok. Uważam, że powinniśmy to naprawdę zrobić, trochę zmienić sposób działania, myślenia, bo cel jest jeden. Miejmy wybór. Tak jak na normalnej telewizji satelitarnej. Ja oglądam telewizję, trwam i słucham tego radia bardzo często, z tysiąca powodów. I mogę to zrobić. I mogę to zrobić, jeżeli mam ochotę. Także myślę, że to jest dość istotne i taki klucz, żeby nie dyskutować, tylko zająć się robotą i żeby faktycznie udało się to zrobić. Ale to nie jest wina ministrów. To jest wina gości, którzy przygotowują wniosek i tak naprawdę Krajowej Rady. Więc ja uważam, że fajnie byłoby, żebyśmy poszli w tym temacie. Do przodu właśnie w ten sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani dyrektor Lidia Kochanowicz.
Panie pośle, jedno sprostowanie, jeżeli można. Ja wiem, że może to nie jest to kworum, ale to jest ważne. Powiedział pan, żebyśmy przygotowali dobrze wniosek i będzie dobrze. Więc chcę powiedzieć, że w ocenie Krajowej Rady nasz wniosek był kompletny, pełny. Nie było żadnych zarzutów w stosunku do naszego wniosku. I my mówimy tak, owszem, czekamy na to nowe rozdanie. Złożymy wniosek, tak samo pełny i kompletny, który nie miał, do którego Krajowa Rada nie miała żadnych zastrzeżeń. Natomiast mówimy tak, jeżeli przegraliśmy z firmami, które nie istniały gospodarczo, bo fundacja została odrzucona nie dlatego, że złożyła zły wniosek, niekompletny, tylko dlatego powiedziano, nie mamy środków, żeby wejść na multiplex. I mówimy to do firmy, która od już prawie 10 lat nadaje satelitarnie, w całej Polsce i nie tylko, 24 godziny na dobę, bez przerwy, płaci podatki, płaci koncesje, płaci częstotliwości bez jednego dnia opóźnienia. I przegraliśmy z firmami, które nie istniały satelitarnie, nie nadawały programów, nie mieli zatrudnionych ludzi, nie mieli majątku. Pokazywaliśmy, jeszcze raz to powtarzam, firma stawka 99 tysięcy złotych całego majątku, zero aktywów trwałych, ani jednego zatrudnionego człowieka. I stawiamy po drugiej stronie fundację, 86 milionów majątku, 20,5 miliona kapitałów własnych, zatrudnieni dziennikarze, studia telewizyjne, wozy satelitarne. I nam powiedziano, wy, 10 lat na rynku, i nam powiedziano, wy nie macie możliwości wejścia na multiplex. Blokady na koncie, żebyśmy zapłacili koncesję. Więc mówimy tak, jeżeli przegraliśmy w konkursie z firmami, mówię o trzech firmach, bo czwarta ma te pieniądze, które nie istniały gospodarczo, to jaką mamy pewność, że przy kolejnym rozdaniu, prawda, otrzymamy tą koncesję? My nie chcemy być traktowani inaczej niż inni, chcemy być traktowani równo. My pokazywaliśmy, Krajowa Rada nie powiedziała, jakie kryteria finansowe będą oceniane. Nie oceniano nas równo. 99 różnych kryteriów, śmiesznych kryteriów ustalono dla 18 podmiotów, dla każdego inne kryterium. Nie powiedziano tak, macie wskaźnik długu 3, odpadacie, macie wskaźnik długu 2, idziecie. Nie było takich kryteriów. Nam wyliczono jakiś wskaźnik, ale inne firmy miały gorsze, tego nie pokazano. Dlatego jest ta walka i ta obawa, że przy kolejnym rozdaniu, mimo że nasz wniosek również będzie pełny, kompletny, tak jak to stwierdziła Krajowa Rada, możemy tego miejsca nie otrzymać. I to jest nasza obawa.
Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałam powiedzieć również o tym bezpłatnym dostępie. My nie jesteśmy, nas nie można odebrać przez cyfrowy Polsat. Nas tam nie ma, tylko przez kablówkę. I chcę powiedzieć, że dwa lata temu firma UPC w Warszawie wyłączyła nas z nadawania analogowego, dając nas na nadawanie w systemie cyfrowym, ale nie na najtańszym pakiecie, nie za 19 zł, a za 90 zł, bez zdania racji. W związku z tym my mówimy tak, i państwo to wiecie, i to mówicie, naszymi odbiorcami są ludzie biedni, głównie wykluczeni społecznie, nie mają pieniędzy i chcą nas odbierać, więc albo kupią talerz satelitarny, dekoder, prawda, gdzie nie zawsze to jest możliwe, albo muszą zapłacić ogromne pieniądze, żeby nas móc oglądać. I stąd jest ta walka nasza i tych ludzi. Nie jesteśmy, absolutnie nie. Pewnie gdybyśmy tam weszli, to byśmy też musieli za to komuś zapłacić. My nasz sygnał do wszystkich, kablówek, wszystkich, dajemy za darmo. Mimo to nasz program umieszczany jest w wielu kablówkach, w najdroższych pakietach. I to jest ten problem, o którym mówimy. Natomiast DVB-T, ono jest za darmo. Wiadomo, że w pakiecie na DVB-T ludzie będą mogli odbierać program za darmo. I jeżeli jest ta świadomość, że my, no to dzisiaj to już mówimy z uśmiechem, należymy do grupy moherowych beretów, czyli tych starszych osób, prawda, i tak dalej, o których mówimy, że ich dochody są niskie, bo to są renciści, emeryci, to są emerytury 1100 zł, prawda, czy 900 zł, to oni muszą wysupłać te 90 zł, żeby, czy 120 na przykład są takie regiony, żeby nas móc odbierać, bądź kupić dekoder i talerz satelitarny, prawda, a to są też ludzie starsi, dla których nawet obsługa takiego dekodera, czy obsługa takiego talerza jest problematyczna. Mamy grupy wsparcia u nas, w naszym środowisku, żebyśmy jedni drugim pomagali, bo często ludzie nie dają sobie rady. Stąd dlatego o tym problemie tak mówimy. Dlatego naprawdę mogę przekazać dokumenty, ale nasz wniosek, to jest w opiniach Krajowej Rady, był pełny, kompletny, prawidłowo przedstawiony. Nie dlatego nas odrzucono. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Jadwiga Wiśniewska, ale pani prezes Gaj tak bardzo chce. Bardzo proszę, pani prezes.
Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca o udzielenie mi głosu. Państwo zwracacie się do nas o szacunek, żebyśmy szanowali państwa, słuchali państwa i odpowiadali nam na pytania. Od godziny 14 pani minister Olszewska i ja siedzimy i z pokorą tego wszystkiego słuchamy. Szanowni państwo, ani w kompetencji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ani w kompetencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie leży przyznanie koncesji telewizji Trwam. Ja bardzo proszę, że jeżeli tematem posiedzeń komisji jest udzielenie koncesji telewizji Trwam, aby referującym tę sprawę był przewodniczący Krajowej Rady, ponieważ my w tej chwili od ponad 3 godzin siedzimy tutaj we dwie, słuchamy państwa, na pewno państwa wiele wniosków jest uzasadnionych, pytań jest uzasadnionych, ale my nawet nie możemy na te pytania odpowiedzieć. My mamy mnóstwo też innych obowiązków, decyzji, spotkań, rozstrzygnięć, które musimy podjąć, które leżą w zakresie naszych obowiązków. I my poprzez siedzenie tutaj od kilku godzin w temacie, który nie jest nam właściwy, opuszczamy nasze zadania, które są nam właściwe i proszę się nie dziwić też naszej irytacji i zdenerwowaniu, bo tak jak państwo oczekujecie od nas szacunku, my również do naszych zadań i ustawowych obowiązków również oczekujemy szacunku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani prezes, ja chcę powiedzieć, że te tematy, o które my omawiamy, to większość z nich dotyczą, dlatego że przede wszystkim jeśli chodzi o badania, to tak jak w dezyderacie, tak samo, prawda, w raporcie, więc wobec powyższego, oczywiście, że z niektórych wypowiedzi wynika też, prawda, no inna sentencja, punkt 4 dokładnie mówił, prawda, bezwzględnie wyjaśnić, no, sprawy dotyczące telewizji Trwam, dlatego tutaj będący na sali posłowie mają prawo takie pytanie zadać. Bardzo proszę, pani poseł Jadwiga Wiśniewska.
No cóż, panie przewodniczący, jestem poruszona wypowiedzią pani minister, która Wysoką Sejmową Komisję przywołuje do porządku. W ocenie pani minister poruszane dzisiaj na tym spotkaniu tematy mają się jakby nijak do głównego punktu. Otóż okazuje się, że są ściśle związane. Dlaczego, pani minister? Ano dlatego, że proces cyfryzacji i edukacja społeczeństwa, jaka jest konieczna do przeprowadzenia w związku z wdrażanym procesem cyfryzacji, nie jest efektywnie prowadzona przez stronę państwową, przez stronę rządową. Jest efektywnie prowadzona przez telewizję Trwam i Radio Maryja. I przy tej okazji sądziłam, że będzie tutaj choć odrobinę przyzwoitości, że ktoś z tej opcji rządzącej powie, że bezpłatnie, bez płacenia kosztownych reklam, wynajmowania drogich firm, ponoszenia przez biedne państwo polskie kosztów, oto ta wykluczona, wyśmiewana i poniżana telewizja robi dobrą robotę dla cyfryzacji, informując społeczeństwo o tym, co należy zrobić i jak należy zrobić. Że padnie to zwykłe, piękne słowo dziękuję. Oczywiście pomyliłam się. Odnosząc się do wypowiedzi pana posła z Platformy, chcę powiedzieć tak. Słuchałam z wielką uwagą pana wywodu i odpowiedzi pani dyrektor na podniesione przez pana argumenty. I konkluzją tego wysłuchania mogłoby być stwierdzenie, jeśli fakty nie są po naszej stronie, tym gorzej dla faktów. I też nie spodziewam się, że jest pan w stanie powiedzieć przepraszam. Już nie tylko pani dyrektor Kochanowicz to słowo przepraszam, ale telewidzom telewizji Trwam, którzy wychodzą, proszę pana, na ulicę nie po to w ramach organizowanych marszów w całej Polsce, żeby sobie pospacerować, tylko po to, żeby pokazać, że dla nich telewizja Trwam jest dużą wartością, że oni o te telewizje się upominają. I jest to duży, można by na te kwestie popatrzeć z punktu widzenia socjologicznego i zastanowić się dlaczego. Ano dlatego, że ta telewizja jest wielką wartością dla tych ludzi wykluczonych, o których tak lekko tutaj strona ministerialna mówiła, że w innych krajach też podobno nie płacili i nie płacili, ludzie sobie jakoś poradzili, no to my też nie będziemy dopłacać biednym, żeby poradzili sobie z cyfryzacją. No bo taki wniosek można by postawić. Ja jestem tym po prostu zaniepokojona i przerażona. Ale pani minister upominała komisję sejmową, żeby odnosić się do punktu, w jakim tu państwo przyszli. Otóż w przygotowanym na komisję materiale państwo piszecie, że badanie prowadzono na obszarach objętych pierwszymi wyłączeniami telewizji analogowej. No i Ministerstwo Administracji zleciło firmie przeprowadzanie analizy. Podkreślam, na obszarach objętych pierwszymi wyłączeniami telewizji analogowej. W wyniku przeprowadzonych badań, proszę państwa, stwierdzono, że 45% respondentów tylko 45% respondentów przygotowało telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W związku z tym ośmielam się poirytowanym panią minister zadać pytanie, jakie wnioski państwo wyciągacie z tych badań? Jakie wnioski wyciągacie państwo z tych badań? Bo skoro tylko 45% było przygotowanych, to jakie wnioski wyciąga ministerstwo i w związku z tym, jakie działania zamierza podjąć, oprócz pogardliwego wzruszenia ramionami, nic się nie stało, to najwyżej biedni nie będą mieli telewizji, bo tak by to można było przedstawić. Zatem stawiam kolejne pytanie. Czy cyfryzacja w oparciu o ten raport, wedle waszej oceny, przebiega w Polsce prawidłowo? Bo ten raport pokazuje, że jednak jest inaczej. I chcę jeszcze z pełną determinacją podkreślić, że to nie jest tak, szanowny, zamożny panie pośle, że ci biedni mają mniej racji. Jeśli opowiadają się po słusznej stronie, mają tyle racji, są równo rozłożone. I pewnie pan kiedyś czytał Norwida. Nie można kazać, by racje zostały za drzwiami, żeby realizować swoje polityczne cele, żeby wykluczać ludzi tylko ze względu na to, że mają odwagę głosić swoje wartości i upominać się o to, aby katolicka telewizja Trwam mogła być traktowana na tych samych zasadach, bo nikt z nas nie prosi o jakąś ulgę, o jakąś wielką łaskawość jaśnie rządzących dla telewizji Trwam. Absolutnie nic z nas tego po was nie oczekuje i nawet byśmy sobie tego nie życzyli. My, telewidzowie telewizji Trwam, mamy prawo, proszę pana, być traktowani tak, jak inni telewidzowie innych telewizji. A to, co strona rządząca robi, jest tylko i wyłącznie pogardą dla tych, którzy mają prawo domagać się swojej telewizji. I lekceważący uśmiech zostawiam panu do przejrzenia się w lustrze, jak pan rano wstanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Marek Suski. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Nie zgłaszał się. Dobrze.
Na razie się
nie
zgłaszał. Zgłasza
się pan poseł Andrzej Jaworski. Bardzo proszę.
Się zgłaszą. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Ponieważ pani minister nie odpowiedziała na moje pytania, które zadałem, za czym pan poseł Scheinfeld przerwał i tej odpowiedzi nie można było udzielić, ale także w związku z ostatnią wypowiedzią pani minister, chcę jeszcze raz zapytać o to samo. Po pierwsze, to w kompetencjach właśnie pana ministra Boniego, przypomnę, jest zapis, iż prowadzi on sprawy związane z przeciwdziałaniem wykluczenia cyfrowego. A od wczoraj dowiedzieliśmy się, że państwa ministerstwo będzie się zajmowało wszelkimi objawami nietolerancji. I z takim apelem pan minister Boni zwrócił się do wszystkich instytucji publicznych w Polsce i powiedział, że to jest także jego zadanie. W związku z powyższym myślę, że wypowiedzi na tej komisji potwierdziły, że jeżeli 2,5 miliona obywateli podpisuje się w sprawie telewizji Trwam, mówiąc, że jeżeli tej telewizji nie ma na multipleksie, to czują się dyskryminowani, że to jest nietolerancja w stosunku do nich. Jeżeli te setki tysięcy osób biorą udział w marszach, to także wyrażają, że to jest nietolerancja w stosunku do nich przez organ konstytucyjny, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I pytanie jest bardzo proste. Co pan minister Boni, jako osoba, która wzywa do przeciwstawiania się wszelkim objawom nietolerancji, chce zrobić w tej sprawie, aby przeciwstawić się nietolerancji ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Czy jakiekolwiek działania resort pana ministra Boniego podejmie? Bardzo proste pytanie, bardzo proszę o odpowiedź na nie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wincenty Elsner. Ja bym chciał odnieść się króciutko do wypowiedzi pana posła Tomańskiego. Te 33 zł chyba, tak jak pan podawał, 39 zł, tak, no to trochę tak. To znaczy tam prawdopodobnie same patenty drożej kosztują, więc to na pewno nie jest, gdzieś jest wyprodukowane, może nie z naruszeniem patentów, które są umieszczone w tym urządzeniu. Ale nie w tym, to nie jest istota mojego pytania. Mam pytanie do pani minister. Wiem już, że ani złotówki, ani ministerstwo, ani generalnie administracja rządowa nie dofinansuje, ale na pewno macie państwo badania, ile kosztować będzie przejście na sygnał cyfrowy społeczeństwo? To znaczy, jakie społeczeństwo będzie musiało ponieść koszty, ile to będzie milionów czy miliardów złotych w skali Polski przejście na sygnał cyfrowy? Jaki to jest koszt? Takie informacje na pewno ministerstwo ma.
Dziękuję bardzo. Było sporo pytań. Wobec powyższego bardzo proszę panią minister o odpowiedź na zadane pytania przez parlamentarzystów. Bardzo proszę pani Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowna komisjo, myślę, że państwo też źle zinterpretowali nasze słowa. Nam chodzi tylko o to, żebyście Państwo też, tak jak my szanujemy Państwa czas, szanowali również czas nasz. Natomiast odnosząc się do pytania, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tych badań, ano takie, że żeśmy, tak jak powiedziałam już w swoim wystąpieniu, wyraźnie zmienili czy doprecyzowali działania, które miały na celu przede wszystkim dostarczenie ludziom tych informacji, którym ludziom zabrakło i które nam w badaniu zostały te informacje przekazane. Czego dokładnie ludzie potrzebują, żeby o tym procesie się dowiedzieć i żeby do tego procesu się przygotować. Dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni za kampanię informacyjną o naziemnej telewizji cyfrowej, zdecydowaliśmy się na bardzo mocne działania o charakterze regionalnym i dostarczenie takiej wiedzy wszystkim mieszkańcom tych regionów wykluczonych, tych regionów objętych pierwszymi wyłączeniami. Co to oznacza? Oznacza to, że jak 7 listopada nastąpiło wyłączenie w województwie lubuskim, nie odnotowaliśmy żadnych sygnałów, jeżeli chodzi o kwestie problemów dotyczących tego, że ktoś z przyczyn finansowych nie może takiego dekodera zakupić. Wyłączenie nastąpiło. Sygnały, które mieliśmy na infolinii, dotyczyły głównie problemów technicznych z tym, jak podłączyć ten dekoder, czy jak ustawić antenę. Natomiast nie mieliśmy sygnałów dotyczących tego, że ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia finansowego w zakresie zakupienia dekodera. I jeszcze raz podkreślam, żeby programować jakąkolwiek pomoc i żeby ona była, ta pomoc uzasadniona, musimy się oprzeć na przesłankach, które świadczą o tym, że taka pomoc jest konieczna i potrzebna. Oczywiście można to zrobić na podstawie tego, że 4% badanych powiedziało, że przyczyną taką jest czynnik finansowy. Natomiast wyłączenie nie potwierdziło, że te sygnały polegające na tym, że ktoś nie zakupił dekodera z przyczyn finansowych, jest rzeczywiście przeszkodą do tego, żeby do takiego procesu się przystosować. Takie sygnały do nas nie trafiły. Natomiast jeżeli chodzi o koszt dla społeczeństwa, no to jakby pytanie jest jedno, tak? My jesteśmy jedynym krajem, który przełącza się na nadawanie cyfrowe. Na to nadawanie cyfrowe przełączyły się albo się przełącza cały świat. W Europie jesteśmy jednymi z ostatnich. I w każdym państwie było tak, że społeczeństwo, oczywiście ta część społeczeństwa, która korzysta tylko z telewizji naziemnej cyfrowej, ponosi koszty dostosowania swojego odbiornika. I to jest koszt każdego, kto chce korzystać z tej naziemnej telewizji cyfrowej. W związku z tym, no oczywiście można pewnie policzyć w skali kraju, bo mniej więcej wiemy, że to jest 30% społeczeństwa, które odbiera tylko w taki sposób telewizję naziemną, bo pozostali korzystają albo z oferty telewizji kablowej, albo z oferty telewizji satelitarnej. Natomiast na ten moment, co taka informacja miałaby nam dać? No tak naprawdę nic, dlatego że te terminy wyłączeń zostały ustalone, one są realizowane. Społeczeństwo, to, które chce korzystać z takiego medium, jakim jest naziemna telewizja cyfrowa, mając alternatywę też do innych mediów, ponosi taki koszt dotyczący dekodera czy dotyczący telewizora, ale proszę też pamiętać, że telewizja cyfrowa ma swoje określone zalety w postaci zwiększenia oferty programowej, w postaci tego, że można korzystać z różnych udogodnień czy funkcjonalności takiej telewizji. Więc to jest z jednej strony jest oczywiście koszt dla każdego obywatela, natomiast z drugiej strony jest zysk też dla każdego, kto chce z takiej telewizji korzystać, dlatego że jest różnica, mając w ofercie 7 programów, a mając w ofercie docelowo 20 kilka programów. I to jest moim zdaniem ten, ten element, który może zachęcać przede wszystkim naszych obywateli do tego, żeby, żeby taki koszt ponieść. A tak jak pan poseł wskazał, te koszty już naprawdę w tej chwili się bardzo zracjonalizowały i odnosząc się do tego badania, które pan poseł przywołał z 2010 roku, naprawdę sytuacja, jeżeli chodzi o rynek dekoderów, od tamtego czasu bardzo się zmieniła i wydaje mi się, że opieranie się na badaniach sprzed 2 lat przy takim procesie no, nie byłoby działaniem racjonalnym.
Znaczy, rozumiem, bo nie otrzymałem. Rozumiem, że przygotowując program cyfryzacji, ministerstwo nie przeprowadziło żadnej analizy, jaki to będzie w złotówkach wyliczony koszt dla społeczeństwa. Do samej telewizji cyfrowej nie musimy pani przekonywać. Ja jestem zwolennikiem nowoczesnych technologii, zresztą dlatego pracuję w tej komisji. Natomiast wydawało się, że na etapie studium przygotowania tego programu powinien być oszacowany koszt dla społeczeństwa.
Panie pośle, ale koszt czego? Ile osób będzie chciało kupić dekoder? Dlatego, że część osób może zdecydować, że woli telewizję kablową albo telewizję satelitarną z różnych względów. Koszty, które zostały poniesione do tej pory w dosyć wysokiej skali, to są koszty przede wszystkim nadawców. To są koszty nadawców, bo każdy z nich musiał swoją infrastrukturę dostosować pod kątem nadawania cyfrowego. Część osób, proszę też pamiętać, że wymagania, które my mamy, jeżeli chodzi o odbiorniki, a które umożliwiają odbiór telewizji cyfrowej, obowiązują w Polsce już od 2010 roku. Myśmy zrobili to wcześniej, aniżeli w ogóle rozpoczęliśmy proces wyłączania telewizji cyfrowej naziemnej. Także na etapie konstruowania już całego modelu telewizji cyfrowej, tak naprawdę w Polsce obowiązywały przepisy, które mówiły o tym, że takimi odbiornikami, takimi dekoderami są te dekodery, które są wyposażone w MPEG-4.
Dziękuję bardzo. Czy pani prezes? Tak, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Bardzo proszę. Pani
Dziękuję bardzo, ponieważ jeszcze nie miałam możliwości odpowiedzieć na pytanie pana wiceprzewodniczącego związanego z metodą pomiaru. Te pomiary były wykonywane, tak jak wspomniałam, samochodami specjalnymi, które mają, nazywają się tak zwanymi ruchomymi stacjami pomiarowymi. W tych stacjach te samochody jeździły, oczywiście zatrzymywały się w różnych miejscowościach, w różnych miejscach. Wybierano i odsłonięte obszary, i obszary zasłonięte jakimiś wyższymi budynkami. Przyjęto metodę BBC do badania. To jest wystandaryzowana metoda zgodnie z normami ITU. Anteny były wysuwane na wysokość 7 i 10 metrów nad samochód i odbiór był sprawdzany na telewizorze z MPEG-iem czwartym, który był zamontowany w tym samochodzie. I przyjęto, najpierw w ogóle zostały przeprowadzone symulacje laboratoryjne, czyli obliczono laboratoryjnie obszary, miejsca, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że sygnał dociera z mocą poniżej 76 decybeli, ponieważ przyjmuje się, że jeżeli jest poniżej 56, to nie ma odbioru. Czyli, a myśmy przyjęli, jeszcze dodaliśmy 20, czyli laboratoryjnie określiliśmy obszary, gdzie potencjalnie wydaje się, że obliczeniowo może być poniżej 76 i tam w te obszary wozy pomiarowe pojechały. No i te wyniki, o których mówiłam, dały nam jakby potwierdziły jedynie jakiś tam 1%, może nawet mniej tych badań laboratoryjnych, a jak badano, to przedstawiłam już technicznie.
Generalnie na zewnątrz przy standardach odpowiadających antenie dachowej mniej więcej.
Dziękuję bardzo pani prezes. Bardzo proszę, pan poseł Suski się zgłaszał.
Szanowni Państwo, chciałem zgłosić wniosek formalny na zakończenie tej dyskusji. Wniosek w oparciu o artykuł 159 regulaminu Sejmu ustęp 5 i 6 o uznanie odpowiedzi na dezyderat za niezadowalającą i odesłanie tego wniosku czyli przesłanie wniosku uznającego za niezadowalającą odpowiedź na dezyderat w ramach tej odpowiedzi do marszałka Sejmu właśnie z taką opinią. Uzasadnię bardzo krótko, ponieważ ta dyskusja już była długa. Uzasadnię to w sposób taki, iż telewizja nie jest tylko i wyłącznie rozrywką czy biznesem, jest też dobrem informacji, dostępu do informacji różnego rodzaju i politycznej, i gospodarczej, i informacji różnego innego, każdego zresztą rodzaju, nie wyłączając nawet pogody. Ale tego typu działanie, jakie podjął rząd, są dalece niewystarczające. One prowadzą do wykluczenia cyfrowego. Państwo z jednej strony pobiera ogromne opłaty od nadawców za umieszczenie programu na multipleksach, pobiera od odbiorców abonament, natomiast jeśli kogoś nie stać na to dobro, jakim jest telewizja, nie leży w kręgu zainteresowania państwa i to jest działanie, które powinno wzbudzać dezaprobatę i odpowiedź, która można powiedzieć utwierdza nas w tym przekonaniu, że rząd nie jest zainteresowany, aby wszyscy obywatele byli objęci tym dobrem, jakim jest program telewizji, to tego typu odpowiedzi nie możemy uznać za zadowalającą i dlatego wnioskuję o takie podejście do tej odpowiedzi na dezyderat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan przewodniczący Kazimierczak.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja rozumiem głębokie przekonanie pana posła Suskiego, że to on decyduje o zdaniu komisji, ale mimo wszystko, panie pośle, jest to gremium demokratyczne i w związku z tym decyzje, o które pan tutaj postuluje, powinny być demokratycznymi decyzjami komisji, a nie pana wiceprzewodniczącego Marka Suskiego. W związku z tym, panie przewodniczący, wnioskuję o sprawdzenie kworum i przeprowadzenie głosowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, czy mamy kworum? Nie ma. Wobec powyższego, w związku z tym, że nie mamy kworum, do głosowania przejdziemy na następnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Wobec powyższego, że przed chwilą kilku posłów wyszło, pewnie bardzo ważne sprawy. W związku z tym zamykam posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Chcę powiedzieć, że również do punktu drugiego, bo w ogóle żeśmy go prawdopodobnie nie poruszyli, choćby nawet z nazwy, przyjdziemy również na następnym posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udział.
Drodzy państwo, zakończyliśmy też obserwować, tak jako widzowie, to myślę ważne, interesujące, ale i nieraz, jak tak myślimy, trudne w demokratycznym państwie debaty. Dzisiaj debata Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii był rozpatrywany raport, który przedstawiała pani minister Małgorzata Olszewska z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na temat wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej. Była też kwestia tych sporów między parlamentarzystami w związku z dezyderatem kiedyś postawionym numer 4 i oczywiście pytaniami do ministra cyfryzacji. Jest z nami pani poseł Barbara Bubula. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich widzów.
Pani poseł, jakie wnioski po tej można być trudnej debacie, tak mówiłem widzom, że trudna ta demokracja.
Tak, bardzo dużo było przepychanek proceduralnych, polegających na tym, że posłowie Platformy chcieli koniecznie zamknąć dyskusję nad tym tematem, bo rzeczywiście ten temat jest bardzo niewygodny dla rządzących, ponieważ świadczy o kolejnym obszarze, w którym rząd wykazał się kompletną indolencją i nieumiejętnością rozwiązania poważnego problemu społecznego, a tym jest przeprowadzenie przełączenia z telewizji analogowej na telewizję cyfrową. Dzisiejsze dane, które zostały nam przedstawione na posiedzeniu komisji, są bardzo alarmujące i bardzo niepokoić powinno przede wszystkim to, że ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji padały słowa, które można streścić krótkim określeniem, Polacy nic się nie stało. A stało się dlatego, że już w pierwszych rejonach wyłączenia telewizji analogowej nastąpiły w województwie lubuskim i kilku sąsiednich województwach. Drugie nastąpią 28 listopada na Pomorzu Gdańskim i w okolicy oraz na w Wielkopolsce w okolicach Poznania. I tymczasem z badań, które przedstawiono nam dzisiaj, wynika, że ci, którzy mają być objęci wyłączeniem, w zakresie zaledwie w 45% posiadają odpowiednie odbiorniki, a bardzo dużo z nich w ogóle nie wie, kiedy sygnał będzie wyłączony, podczas gdy te badania były prowadzone na 2 tygodnie przed wyłączeniem telewizji analogowej. To świadczy o tym, że cała ta kampania była kompletnie chybiona i przeprowadzona została w sposób zupełnie nieprofesjonalny. Co bardziej jeszcze dziwi i boli, to, że podczas gdy przy cyfryzacji mówiło się przede wszystkim o tym, aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu, to postępowanie ze strony władz jest takie, że akurat spisuje się na straty tych wykluczonych, dlatego że dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym na przykład, że 4% obywateli wprost powiedziało, że ich nie stać na nowe telewizory lub odbiorniki cyfrowe, a ze strony rządu padło oświadczenie takie, że nie przewiduje się żadnej pomocy, nawet dla tych najbardziej ubogich, najuboższych 4% obywateli, którzy takie oświadczenie złożyli.
Tu chyba też trzeba powiedzieć, bo jeden z posłów Platformy Obywatelskiej wspomina o tej taniej antenie, tak? Ale oprócz tego, jeżeli mamy starszy typ telewizora, a śmiemy tak twierdzić, przy uboższej warstwie społeczeństwa, to potrzebne jest jeszcze dodatkowe urządzenie, tak, set-top box, które też kosztuje nie 10-15 zł, ale to 100 i więcej złotych i ta antena.
Oczywiście, że tak, dlatego że do tego dochodzi jeszcze pewien kłopot z przeprowadzeniem samego zakupu. Osoby starsze, samotne nie potrafią odpowiednio dobrać urządzenia, nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, że znikł im sygnał telewizyjny i nie potrafią przestawić odpowiednio anteny. W związku z tym znam dokładnie sposób, w jaki przeprowadzano cyfryzację w innych krajach europejskich i tam zawsze było to w ten sposób robione, że były grupy wsparcia, były odpowiednie kursy, były odpowiednie spotkania w każdej szkole, w każdej parafii, w każdym miejscu publicznym. Były przeprowadzane sprawdzenie, czy ludzie rzeczywiście potrafią przyłączyć swój odbiornik telewizyjny. A tutaj podejście jest zupełnie inne. Jak człowieku sobie sam nie poradzisz, to trudno, w takim razie spisujemy cię na straty. Takie podejście błędne, obłędne zdaje się tutaj dominować, a w przyszłym roku już w lipcu cała Polska zostanie objęta wyłączeniem. Myślę, że tak, mówiąc tak trochę żartobliwie, właściwie to ze strony, to jest większe zmartwienie ze strony rządu niż opozycji, dlatego że wiemy, jakie treści są przekazywane w tych stacjach telewizyjnych, które są w multipleksach naziemnych, więc właściwie to im mniej dotrze tych wiadomości z mediów mętnego nurtu do społeczeństwa, to tym może lepiej. Ale jednak oczywiście to jest tylko żart, bo tak naprawdę chodzi o podstawowe prawo dostępie do informacji, do godziwej rozrywki, do wszystkiego tego, co jest związane z odbiorem sygnału telewizyjnego.
Pani profesor, obserwując tą sytuację, tak myślę, że jakby więcej kładzie się nacisku na to, że nadajemy, tak, że jest możliwość odbioru, bo my nadajemy, tak? A ta kwestia, czy ten punkt ciężkości nie powinien być w jakiś sposób przesunięty, czy rząd jednak nie powinien stanąć po stronie odbiorcy, tak? Bo to odbiorca głosował na rząd i to rząd powinien zatroszczyć się o tych, do których ewentualnie jest kierowane nowe rozwiązanie, nowa technologia.
Zgadzam się, ojcze, z tym, że z drobną korektą. Nie tylko ten odbiorca, który głosował na rząd, prawda? To znaczy prawo do otrzymania sygnału telewizyjnego należy do każdego obywatela, bez względu na to, czy w ogóle uczestniczy w wyborach, czy nie. To jest pewnego rodzaju dobro wspólne, publiczne, którym dysponują rządzący, ale którego nie są właścicielami, bo to jest sygnał, który powinien dotrzeć do każdego gospodarstwa domowego w Polsce. Do tego stopnia, że w Polsce rzeczywiście podejście jest takie, że ważne, że rząd nadaje i że komercyjni nadawcy nadają, a nie ma podejścia takiego, czy ważne, że ludzie odbierają w sposób konkretny, fizyczny w swoich odbiornikach telewizyjnych. W wielu krajach, w większości krajów jest tak, że jeżeli państwo nie zapewnia bezpłatnego naziemnego sygnału telewizyjnego, czyli na przykład w górzystych terenach albo w jakichś odległych terenach w Finlandii na przykład, czy w innych krajach, we Włoszech czy w jakichś innych krajach, tam we Francji w górach jest taki system, że dopłaca się do sygnału satelitarnego. Albo w Anglii, w Wielkiej Brytanii jest specjalna bezpłatna platforma satelitarna, na której zapewnione są podstawowe programy bezpłatne dla każdego widza, prawda? Czyli podejście w Polsce jest takie, powiedziałabym, antyobywatelskie, antyludziom, prawda? Czyli ważne jest to, że rząd jest zadowolony z siebie i że nadawcy nadają program, a nieważne jest to, żeby sprawdzić, czy ludzie naprawdę ten program odbierają. I takie podejście niestety jest w bardzo również innych ważnych dziedzinach, choćby na przykład w cenach energii, w cenach za podstawowe usługi komunalne, w dojeździe pogotowia ratunkowego. No, można by mnożyć te sfery życia w kraju, gdzie rządzącym wydaje się, że oferują jakąś usługę, ale nie sprawdzają, czy ludzie konkretnie mają pełne prawo korzystania z niej po drugiej stronie całego systemu władzy.
Pani poseł, nie było pana ministra Boniego. Chyba tego było na pierwszym takim spotkaniu, jeżeli chodzi o cyfryzację, a później cały czas ktoś inny. Dzisiaj była pani Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu.
Cóż, pan minister Boni nie bardzo lubi takie sytuacje, w których musiałby się skonfrontować z własną bezradnością. Ma bardzo wiele innych kłopotów. Między innymi w Komisji Spraw Wewnętrznych okazało się, że kompletna klapa jest z wprowadzeniem elektronicznych dowodów osobistych. Sejm głosuje właśnie kolejne przedłużenie, a w tym przypadku nawet likwidację warstwy elektronicznej w dowodach osobistych, bo to jest kolejna klęska tego rządu. Przez 5 lat nie potrafiono się uporać z taką właśnie sprawą. I myślę, że właśnie nieobecność pana ministra w tych ważnych sprawach związanych z cyfryzacją się wiąże z tym, że to byłby kolejny przykład na to, że musiałby się przyznać do porażki.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie z sali kolumnowej w Sejmie. To tutaj dzisiaj odbywała się debata. Przewodniczącym Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii jest pan Mieczysław Golba. To on tej komisji przewodniczył. Byli też przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Była pani minister, pani przewodnicząca Magdalena Gaj, była z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pani podsekretarz stanu Małgorzata Olszewska, byli też przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i niektórych mediów. Byliśmy też i my dzięki transmisji. Bardzo dziękuję za realizację naszej ekipie technicznej, a Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Toruń.